21.33, rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Temat Polska a Europa, porównania standardów, poziomu i ochrony życia. Naszymi gośćmi senatorowie, senator dr Waldemar Kraska oraz senator Zdzisław Pupa. Witamy panów, tym razem w studiu Radia Maria. Nasze pierwsze spotkanie miało miejsce w studiu telewizji Trwam, jego pierwsza część. Proszę państw, panu, a zapraszam jednocześnie państwa do uważnego słuchania, następnie do tego, byśmy ten temat współtworzyli przez telefoniczny kontakt. Takimi są rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Dziś porównujemy standardy poziomu życia i ochrony tego życia zarówno w Polsce, jak i w innych krajach europejskich. Czynią to nasi goście, a zatem prosimy panów o dokonanie takiego porównania, przeprowadzenie takiej analizy w czasie rozmów niedokończonych.
Szczęść Boże. Ojcze, to znaczy, tak jak mówiliśmy po poprzednim wejściu, czyli w telewizji Trwam i Radio Maryja.
Senator Waldemar Kraska.
Jestem lekarzem i skoncentruję się na służbie zdrowia, która mi się wydaje, że jest jakby jedną z tych filarów szczęśliwości społeczeństwa, dobrobytu obywateli i powinna być moim zdaniem jednym z najważniejszych funkcji opiekuńczej państwa, bo państwo jest powołane do pewnych celów, a między innymi tym celem jest zapewnienie swoim obywatelem tego minimalnego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego. Jak wygląda polska służba zdrowia? Myślę, że wszyscy wiemy i nikt nie jest z niej zadowolony, ani pacjenci, ani pracownicy służby zdrowia, lekarze, pielęgniarki, personel medyczny. Każda partia, każda nowa koalicja ma inny pomysł na uzdrawianie służby zdrowia. No niestety, nie wychodzi to w sposób dobry, szczególnie w ciągu ostatnich lat widzimy, że to bezpieczeństwo zdrowotne Polaków zdecydowanie się pogorszyło. Dostęp do świadczeń medycznych jest coraz trudniejszy. Z roku na rok wydłużają się kolejki, to w sposób drastyczny. Okres oczekiwania na wizytę u specjalisty, czy na pewne zabiegi operacyjne, czy to z chirurgii, czy z okulistyki, czy z ortopedii, zdecydowanie się wydłuża. I rodzą się pytanie, czy tak samo jest w krajach Europy, czy tak samo jest na świecie, czy tylko to dotyczy Polski. A jeżeli to tylko dotyczy Polski, to dlaczego tak się dzieje i czy nie można by tego zmienić? Ponieważ w poprzednim wejściu podałem kilka faktów z takich czysto statystycznych, pozwolę sobie jeszcze raz je przytoczyć, bo myślę, że troszeczkę to pokaże, w jakim miejscu w świecie, w Europie znajduje się Polska, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia. I kilka takich podstawowych wskaźników. Wiemy, jaki jest dostęp do lekarzy specjalistów. No jeżeli porównamy ilość lekarzy, bo to będzie wszystko w stosunku do 1000 osób w kraju, to nasz wskaźnik wynosi 2,2, czyli na 1000 osób w naszym kraju przypada 2,2 lekarza. W porównaniu w Europie średnio jest to 2 razy więcej, czyli ponad 4. No takim krajem w Europie, który jest wiodącym, jest Grecja, jest tam prawie 6 lekarzy na 1000 ludności. Na przykład lekarze dentyści. I w tamtej kategorii Polska zajmowała 3 miejsce od końca, dodam. Jeżeli chodzi o lekarzy dentystów, tu jest, mi się wydaje, jeszcze gorzej, bo średnia europejska to jest 1 dentysta na 1000 osób, w Polsce jest 0,3. Jesteśmy na 3 miejscu od końca, z nami jest tylko już Meksyk i Turcja. Takim czynnikiem, który też determinuje nasze bezpieczeństwo, szczególnie chodzi o lecznictwo szpitalne, ale nie tylko, jest obecność pielęgniarek. Też widzimy, że w zawodzie pielęgniarskim następuje pewien niedosyt kadry i to się potwierdza w statystyce, gdyż w Polsce na 1000 osób przypada 5 pielęgniarek. Średnio w krajach europejskich jest to 12, a w Szwajcarii nawet 16 pielęgniarek na 1000 osób. Czyli widzimy, że to jest prawie trzykrotnie więcej niż u nas. Czym to jest spowodowane? No, dochodzi do tego, że niestety wszystko się obraca wokół funduszy, wokół pieniędzy, które na naszą służbę zdrowia są niestety niewystarczające, gdyż też w krajach OECD lokujemy się na szarym końcu. I tu jest takie no wezwanie i jakby pewien punkt do przemyślenia, czy dalej tak możemy funkcjonować, czy bezpieczeństwo naszych obywateli, jeżeli powiedziałem tylko i wyłącznie o tej chwili o kadrze medycznej, która jest no jakby tym rdzeniem funkcjonowania służby zdrowia, bez niej służba zdrowia nie może funkcjonować, czy dalej, jeżeli będzie taka polityka kadrowa w naszym kraju, kiedy to młodzi lekarze, kończąc studia, mając taką perspektywę, a nie inną w naszym kraju, a są kuszeni przez kraje sąsiednie, czy to Niemcy, czy Anglia, gdzie już nie mówię o zarobkach, które są kilkakrotnie wyższe, ale bezpieczeństwo socjalne, bezpieczeństwo ich rodzin i perspektywa jest zdecydowanie inna. Państwo nasze płaci przez 6 lat za takiego studenta. On kończy te studia i następnie pierwszego roku wyjeżdża za granicę. Ponosimy koszty jego wykształcenia, a właściwie nic za to nie mamy. Czy nie powinniśmy w jakiś sposób no, zapewnić, nie tylko mówię o lekarzach, ale także o pielęgniarkach czy innych specjalizacjach medycznych, żeby zatrzymać ich u nas w kraju, gdyż to jest ten drenaż tak zwany mózgów, który następuje nie tylko zresztą w służbie zdrowia, jest bardzo niepokojący, gdyż to wyjeżdżają ludzie bardzo mądrzy, kreatywni, którzy radzą sobie doskonale w krajach zachodnich, a myślę, że w naszym kraju by także podnosili, jeżeli chodzi właśnie o służbę zdrowia, jakość służby zdrowia i poziom usług medycznych. Wiemy, że czasem jest tak, że tych pieniędzy no niestety nie będzie więcej, albo nie będzie ich zdecydowanie więcej. I myślę, że to wypłynie w dalszej części audycji, że powinniśmy się skoncentrować na zreformowaniu samego systemu służby zdrowia. O tym się już mówi od wielu lat. Świętej pamięci profesor Religa już miał przygotowany plan. Był przecież przygotowany tak zwany koszyk świadczeń medycznych. Był przygotowany plan tak zwanej sieci szpitali, która by w pewnym sensie rozwiązała ten problem, że szpitale walczą o pacjenta i trudy wiążą koniec z końcem. Te szpitale, które były w sieci, były jakby zapewniony byt, prawda, ale jednocześnie były zobowiązane do świadczenia wszystkim swoich usług. Ta komercja, która się wkracza w tej chwili też i w szpitale, które są spółkami, szpitale publiczne, kiedy to, jeżeli zapłaci się za pewną procedurę, za pewne miejsce, czy łóżko szpitalu, to jest człowiek lepiej obsłużony. Tak nie powinno być, ponieważ no, jeżeli płacimy wszyscy jednakową składkę, powinniśmy dostawać jednakowe świadczenia w jednakowym czasie. Jest wiele rzeczy do poprawienia, są na to pomysły. Ciągle wracający problem dostępu do lekarzy specjalistów, kiedy te kolejki są no, niewyobrażalnie długie, niejednokrotnie czeka się latami do kardiologa. Niektórzy pacjenci mówią, że praktycznie no, chyba nie doczekają tego, bo ta kolejka jest tak długa, a sprawy sercowe, kardiologiczne są sprawami, które nie powinny czekać. Ale tak jak mówiłem, no, jeżeli Narodowy Fundusz limituje ilość porad specjalistycznych i lekarz kardiolog przyjmuje, załóżmy, dziennie 10-12 pacjentów, a mógłby też, bo ma ten czas, przyjąć do 20, ale niestety limit wskazuje na to, że może tylko tyle mu za to zapłaci Narodowy Fundusz. I szpitale i przychodnie bronią się przed tym, żeby przyjąć tego nadlimitowanego pacjenta, ponieważ wtedy no, to idzie w dług placówki, która ulega zadłużaniu. Jeszcze wiemy, że w tej chwili tych szpitali tak zwanych spółek jest zdecydowanie mniej niż szpitali społecznych, państwowych czy to samorządowych. Tam jakby no, to jest troszeczkę nie aż tak rygorystycznie nastawione, żeby tego długu nie produkować, ale wiemy, że spółka nie tylko jest nastawiona na to, żeby ten dług nie występował, ale wręcz odwrotnie jest nastawiona, żeby generować zyski. A już całe doświadczenie świata medycznego pokazuje, że jednak służba zdrowia nie kieruje się czysto takim biznesowym planem, nie jest to taka typowa maszynka do zarabiania pieniędzy, gdyż to prawa biznesu i ekonomii tutaj troszeczkę są nie bezpośrednio do przełożone, gdyż życie ludzkie nie ma jako takiej mierzalnej wartości w pieniądzach. Wszyscy mówimy, że to jest to zdrowie i życie jest bezcenne i powinniśmy do tego dążyć, żeby chociaż zapewnić minimum tej opieki zdrowotnej dla naszego pacjenta w naszym kraju, bo w wielu miejscach widzimy, że w krajach zachodnich, a nawet nie tylko zachodnich, krajach tak nam bliskich, czy krajach nadbałtyckich, czy chodzi o Czechy, czy Słowację, ta opieka zdrowotna jest na wyższym poziomie, wykonujemy tam więcej zabiegów, na przykład zaćmy w Czechach jest zdecydowanie więcej operowanych, mimo że te kraje też nie są bogate, nie posiadają tych środków aż tyle, żeby być tak rozrzutnymi. Są pomysły na to i myślę, że w dalszej części audycji będziemy się do tego ustosunkować, bo będą podejrzewam telefony i mamy na to pomysły jako Prawo i Sprawiedliwość i w swoim programie to często podkreślamy. Prosta rzecz, dostęp do specjalisty, kiedy to można przesunąć pewne procedury, które muszą wykonać lekarze specjaliści do lekarza rodzinnego. Zdecydowanie to powinno skrócić kolejki. Oczywiście wiąże się to z przesunięciem pewnych pieniędzy dla lekarzy rodzinnych, bo to niesie pewne koszty, ale to można zrobić, bo myślę, że szkoda lekarza specjalisty wykorzystać tylko po to, żeby pisał kolejne skierowanie, a powinien do niego trafiać pacjent ten, który rzeczywiście wymaga jego pomocy.
To senator Waldemar Kraska, lekarz, i jest z nami jeszcze senator Zdzisław Pupa. Rozmawiamy o Polsce, a Europie, o porównaniu standardów poziomu i ochrony życia. Prosimy, panie senatorze.
Do ochrony poziomu życia również zależy sytuacja gospodarcza i finansowa obywateli Polski, obywateli również Unii Europejskiej. My też jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, natomiast problem polega na tym, że sytuacja życia w Polsce, a w innych krajach Unii Europejskiej jest często diametralnie różna. I tak trzeba powiedzieć wprost, że na naszą sytuację gospodarczą, na nasze standardy funkcjonowania, życia, kształcenia dzieci, młodzieży, na ochronę zdrowia mają wpływ gospodarka, ma wpływ podejście do gospodarki, do polityki gospodarczej, do tego, co rząd robi, jakie decyzje podejmuje, jak one będą służyły obywatelom teraz, jak będą służyły za kilka lat, jak będą służyły za 10, 20 czy 50 lat, bo to, co dzisiaj robimy, ma swoje reperkusje, ma swoje konsekwencje w perspektywie dosyć dalszego okresu czasu. I rzecz ma się następująco, że obserwuję często w tej naszej przestrzeni publicznej, w życiu publicznym, politycznym, takie zachowanie często, które niestety niejednokrotnie mnie szokuje. Otóż obserwuję takie zjawiska, które nie służą polskim obywatelom, nie służą polskiemu rolnikowi, robotnikowi, nie służą polskiemu obywatelowi, ale praktycznie służą często grupom interesów, które w jakiś sposób starają się odegrać rolę tylko i wyłącznie biznesową, a nie służebną, jeżeli chodzi o relacje rząd-obywatel, przedstawiciele państwa, a obywatel. Przykładów można było podawać wiele, natomiast koncentruję się na tym, że na filozofii w ogóle funkcjonowania naszego państwa, o tym mówiliśmy w pierwszej części, również w telewizji Trwam, o tym, że dzisiaj konstrukcja ekonomiczna, konstrukcja finansów państwa została ustawiona w ten sposób, że ma się opłacić najpierw bankom, później dużym korporacjom i sieciom handlowym, energetycznym. Na końcu jest średnia klasa przedsiębiorców, drobnych przedsiębiorców i wreszcie robotnik i rolnik. I często widzimy, obserwujemy tą sytuację, że dochodzi do takiej sytuacji, której najbardziej na tym, można powiedzieć, tej transformacji ustrojowej traci rolnik, traci robotnik, a właściwie tą całą, można powiedzieć, ten establishment gospodarczy czy polityczny jakby współfinansuje właśnie rolnik i robotnik, który jest położony najniżej w tej strukturze ekonomicznej, strukturze gospodarczej. Mówimy tutaj, przypomnijmy umowy śmieciowe, przypomnijmy niskie ceny, nieopłacalne ceny za produkty rolne. To wszystko właściwie koncentruje się i pokazuje, że dzisiaj mamy do czynienia z zaprzeczeniem takiego demokratycznego, społecznego podejścia do rozwiązywania problemów ludzkich. I rzecz można by byłoby na to popatrzeć też z tej strony, że dzisiaj ustawiony jest obywatele, ustawieni są w postaci, można powiedzieć, w stosunku do tych działań gospodarczych, które często określa się tak zwanym wolnym rynkiem, w sposób przedmiotowy. Dzisiaj obywatel staje się przedmiotem różnego rodzaju działań gospodarczych, które mają na celu wykorzystanie jego pracy i praktycznie na tym się rola w stosunku do obywatela kończy. Tutaj kolega senator Waldemar Kraska przedstawia bardzo szczegółowo sprawy związane z ochroną zdrowia i widzimy wyraźnie, że ta ochrona zdrowia nie jest właściwa, nie jest dostateczna, że mankamentów tu jest mnóstwo, że mamy dalekie, można powiedzieć, rozbieżności pomiędzy tym, co się dzieje w wielu krajach Unii Europejskiej, a tym, co powinno być w Polsce. Rząd powołuje się na standardy życia w Unii Europejskiej, natomiast te standardy są w Unii Europejskiej zdecydowanie różne. Ja przypomnę, że u nas lawinowo rośnie w tej chwili zadłużenie i dług publiczny w naszym kraju, że obciążenie jednego obywatela jest niesamowicie duże, bo dochodzi do około 10 tysięcy dolarów na jedną osobę, to jest około 30 tysięcy złotych, że obciąża to nie tylko osobę dorosłą, ale również każdego obywatela, również dziecko to nowo narodzone. Że sytuacja na rynku pracy staje się bardzo trudna. To do naszych biur ludzie szukają często ostatniego ratunku, przychodzą szukając jakiejś pomocy czy wsparcia w znalezieniu pracy. Często biura, oczywiście tego nie, trudno o tym mówić, żeby biuro mogło być pośrednictwem pracy, ale często ludzie szukają tego ratunku w tym, aby pomóc ich w trudnej sytuacji życiowej. Są to sytuacje naprawdę skomplikowane i trudne. Bezrobocie w Polsce nie zatrzymuje się, ale tak praktycznie rośnie i według Głównego Urzędu Statystycznego sięga 15%. Jest to wskaźnik bardzo duży. W rozbiciu na poszczególne województwa największe bezrobocie notuje się województwem warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, lubuskim, podkarpackim czy świętokrzyskim, to bezrobocie sięga praktycznie blisko 16%. Są to, można powiedzieć, sygnały czy informacje, które nie napawają jakimś optymizmem, nie napawają jakąś większą, taką zdecydowaną nadzieją, która by pozwoliła na to, że rząd w obecnym kształcie wyjdzie z tego marazmu i da Polakom nadzieję i szansę. Tą szansą, o której wspomniał również senator Kraska, jest to, że Prawo i Sprawiedliwość ma taki program, który właściwie został ogłoszony, został przedstawiony. Ten program odnosi się i do rodzin, i do zdrowia, i do dzieci, i do szczególnie nacechowanej na rodzinę, bo problem generalnie polega na tym, że dzisiaj potworzyły się, można powiedzieć, taka struktura finansowa, przepływu finansów, która w jakiś sposób drenuje pieniądze obywateli, że obywatel staje się, jakby można powiedzieć, pewnym, można powiedzieć, wplątany z pewną maszynkę ekonomiczną państwa i staje się mimowolnym, finansuje mimowolnie różnego rodzaju działania, które są niejednokrotnie absolutnie niezależny od niego. Jadąc tutaj do Torunia, spotkałem w Warszawie potężne reklamy jednej z telewizji, która reklamuje jakiś program. Patrzyłem na jednym dużym bloku mieszkalnym, tam taka reklama może kosztować może 100 tysięcy, może więcej złotych. Pytanie, kto to finansuje? No niestety pośrednio finansuje obywatel. To robotnik, rolnik, oglądając tak te programy telewizyjne, które są adresowane do niego, poprzez reklamę, no, finansuje tego typu działania. Te działania niejednokrotnie są, nie służą obywatelowi, nie służą ani rolnikowi, ani robotnikowi, ani przeciętnemu człowiekowi, który chciałby w Polsce normalnie żyć, normalnie zarabiać i normalnie funkcjonować. Dlatego niezmiernie istotą ważną jest to, co kiedyś powiedział Wicenty Witos, że Polski nie zbawi żaden geniusz, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. I tutaj często należy odwoływać się do świadomości narodu, bo ta świadomość narodu została w jakiś sposób stłamszona poprzez różnego rodzaju działania, mechanizmy psychologiczne, socjotechniczne, poprzez różnego rodzaju działania, które właśnie zmierzają do tego, że obywatel staje się obojętny na to, z czym się spotyka, staje się bierny na to, co się dzieje w życiu publicznym, przestrzeni publicznej. I to doprowadza do takiej sytuacji, że przegrywamy tą ważną batalię, jaką jest nasza, można powiedzieć, konieczność zmierzająca do tego, żeby bronić swojej pozycji egzystencjonalnej jako rodziny, jako narodu, jako swoich środowisk lokalnych.
Dzisiaj na antenie Radia Maria w rozmowach niedokończonych porównanie standardów poziomu i ochrony życia Polska a Europa. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania. Telefony do studia 56 655 23 55 to Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony sieci w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200. Telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Przypomnę, nasi goście to senator Waldemar Kraska oraz senator Zdzisław Pupa. Radio Maria, halo.
Stanisław z Podlaskiego.
Prosimy, panie Stanisławie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja chcę poruszyć taką sprawę i niech się senatorowie do tego ustosunkują. Eksport rolny oparty jest na rabunku, bo jeszcze gdy nie był ustawy w 1977 roku, to właściwie rolnicy jednej osobie przekazywali gospodarstwo, a nawet jeżeli ziemia była korzystnie położona, to nawet innym dzieciom nie chcieli placu pod budowę domu wydzielić, bo się skrzywi granica, a uważam, że państwo ma pewne komórki, które podpatrują, jak obywatele robią. Jeżeli robią to korzystnie dla państwa, to państwo to zawiera w to normy prawne. I gdy wyszła ustawa w 1977 roku, która nakazywała, żeby scedować majątek na jedną osobę, to obowiązywało do końca 90 roku. Setki tysięcy ludzi w ten sposób przekazało i inne dzieci zostały pozbawione dziedziczenia po prostu. Bo kiedyś, jeżeli przekazał ojciec jeszcze przed ustawą, to należał im się zachowek, a później, gdy ta ustawa weszła, obowiązywała od 1978 roku, to nawet zachowek się nie należał. Jest postanowienie Sądu Najwyższego z 1994 roku, bo wiecie, że ktoś robił taką sprawę. Nie należy się nic. Więc co ci ludzie mają robić? I dzisiaj, jeżeli pozbawi się jego dziedziczenia, a dzisiaj plac obwarowany jest 23% podatkiem, to ja dziękuję za pracę. Ja nie idę do pracy. Dziękuję.
Dziękujemy, panie Stanisławie.
Panie Stanisławie, no rzeczywiście poruszył pan problem z przekazywaniem gospodarstw rolnych. Była taka ustawa, która właśnie mówiła o tym, że no, gospodarstwo należy przekazać następcy, który ma odpowiednią kwalifikację do tego, żeby to gospodarstwo mógł przejąć i prowadził. Pan porusza taki temat, że Tak zrozumiałem, że pan chciałby takie to gospodarstwo, które pan ewentualnie miał, albo pan otrzymał, albo pan nie otrzymał, bo tego żeśmy się od pana nie dowiedzieli. No dobrze by było, gdyby to rodzice mogli decydować o tym, żeby rozpisać po kawałku tego gospodarstwa na różnego, na swoje dzieci. Jak było 5 dzieci, to na 5 dzieci, czy jak było 3, to na 3 dzieci, czyli na większą liczbę dzieci. Ta ustawa właśnie zakazywała tego typu, można powiedzieć, rozpisywanie nieruchomości rolnych po to tylko, żeby nie doprowadzać do tak zwanego rozdrobnienia rolnego. O tym dużo się mówiło również w tych nowszych czasach, aby poprawić strukturę agrarną gruntów rolnych, gdyż te grunty rolne w niektórych miejscach, w niektórych częściach naszego kraju są bardzo rozdrobnione. Szczególnie to dotyczy Podkarpacia, dotyczy Lubelszczyzny, Małopolski, że te grunty są rozdrobnione i gospodarstwa rolne stanowiły, czy stanowią po 3 hektary, po 2 hektary, po 5 hektarów, to jest sporadycznie. I rzecz polegała na tym, żeby poprawić strukturę agrarną zmierzającą do tego, że te gospodarstwa miały być większe. Niestety ta sytuacja się nie powiodła. W tej chwili obserwuję, że osoby, które miały te drobne gospodarstwa, 2-3 hektarowe, no, nie gospodarują albo rzeczywiście oddają w użytkowanie, często nawet nieodpłatnie, innym rolnikom, którzy mają maszyny, mają dosprzętowienie i mogą funkcjonować często za zapłacenie podatku niejednokrotnie temu właścicielowi nieruchomości, którą ma. To, co pan mówi, była pewna, można powiedzieć, niesprawiedliwość, gdyż rodzic nie mógł w jakiś sposób w rozumieniu tym, które było, kiedyś funkcjonowało, że mógł obdarować swoje dziecko majątkiem, które posiadał. To był taki przywilej w pewnym okresie czasu. Obdarowanie przez rodzica majątkiem, czyli nieruchomością rolną, częścią gospodarstwa, polem dziecka, które miał i którym chciał przekazać. Teraz sytuacja się diametralnie zmieniła i wydaje mi się, że większość czy część osób no, chce gospodarować, ale na większych nieruchomościach rolnych, na gospodarstwach, które dawałyby szansę utrzymania się rodziny z tego gospodarstwa i funkcjonowania w tym gospodarstwie.
Gorąco dziękujemy. Kolejny telefon. Halo.
Czy można...
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Halo?
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Szczęść Boże, witam wszystkich Państwa w studio. Sprowokowała mnie do rozmowy wizyta pana senatora Kraska, ponieważ jest pan jednym z współuczestników komisji, Senackiej Komisji do Spraw Rodziny i Polityki Społecznej. Akurat tak się zbiega, że bardzo teraz się interesuję pracami komisji z uwagi na to, że jestem jedną ze 150 tysięcy osób wykluczonych z systemu pomocy, to znaczy pozbawiono nas zasiłków świadczeń pielęgnacyjnych dla osób, którzy opiekują się dorosłymi osobami niepełnosprawnymi. I w związku z tym śledziłam ostatnie posiedzenie komisji, nie wiem czy ostatnie, ale 13 marca, na którym to posiedzeniu Państwo przyjęliście do rozpatrywania chyba na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich sprawę odnoszącą się co prawda do zasiłków pielęgnacyjnych, zrównania dodatku z zasiłkiem. Jest to dla mnie troszeczkę niepokojące, ponieważ wszystkie tak jakby prace dotyczące obecnie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej zmierzają w tym kierunku, aby wprowadzić projekt senatora Augustyna, który pracował nad nim ponad 5 lat i on jest bardzo niepokojący wśród opiekunów, którzy opiekują się czy to dorosłymi, czy nieletnimi osobami niepełnosprawnymi. Chciałabym jeszcze wspomnieć tylko, że mnie bardzo niepokoi również projekt ustawy, który został utworzony na rzecz realizacji rzekomej wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Jest on też niezadowalający dla opiekunów, ponieważ jest to, nie jest przywrócone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, tylko opiekunom proponuje się nowo utworzone zasiłki dla opiekuna, które nie są, nie, ani nie mają umocowania w ustawie, nie będą weryfikowane, zostaną na tym samym poziomie, no i właściwie taki byt tymczasowy tych świadczeń jest, nie gwarantują jakiejś bezpieczeństwa i stabilności dla no, poczucia jakiegoś takiego, które gwarantowałoby spokój taki i patrzenie w przyszłość troszeczkę tak mocniej. Odnośnie nowej ustawy, która była propozycja nowej ustawy, która miała ujednolicić wszystkie świadczenia dla wszystkich opiekunów, wyrównać standardy jakoś, żeby były równe. Ta ustawa ostatnio również właśnie na tym posiedzeniu państwa gościła wiceminister Seredyn i ogłosiła, że prace nad tą ustawą zostały wstrzymane, ponieważ no, są jeszcze sprawy w Trybunale Konstytucyjnym i od nich będzie zależało, jaki kształt nabierze, ponieważ mieliśmy przez kilka miesięcy obietnicę, że będą przywrócone jednolite zasady przyznawania świadczeń. Natomiast pani Seredyn z tego, co ogłosiła przez kilka miesięcy, wycofała się na tym posiedzeniu i stwierdziła, że jednak priorytetową grupą będzie nadal grupa rodziców, z czym ja się za bardzo nie mogę zgodzić, ponieważ doświadczyłam tego, że rok po urodzeniu przeze mnie dziecka mąż mi zachorował w takim stopniu, że po prostu musiałam zrezygnować z pracy i nim się opiekować. I teraz sytuacja w mojej rodzinie materialna wyglądała tak. Mąż otrzymał rentę w wysokości tam na ówczesne lata, 20 lat temu to było, 600 zł. Ja musiałam zrezygnować z pracy i miałam na utrzymaniu, co prawda zdrowe, ale dziecko. Więc nasz dochód rodziny był jedynym właściwie źródłem utrzymania moim, była renta męża. Przykładowo weźmy teraz rodzinę, gdzie znajduje się dziecko niepełnosprawne. Ja nie umniejszam, bo na pewno różne są sytuacje i na pewno rodzicom dzieci jak najbardziej świadczenia się należą i to wysokie. Tylko chciałabym zwrócić uwagę na przykład takiej trzyosobowej rodziny, gdzie mąż jest osobą, która jest zatrudniona i pracuje, ma dochód, no powiedzmy 3000. Matka rezygnuje z pracy, ponieważ rodzi się im dziecko niepełnosprawne. Matka rezygnuje z pracy, nie ma dochodu i dziecko no, ma jakiś tam dodatek, nie wiem, nawet nie orientuje się, czy ten 153, czy 200. Więc u nich dochód wygląda 3200 na 3 osoby, u mnie wyglądał 600. Przez 20 lat tak musiałam po prostu żyć. I dlatego nie widzę tutaj podstaw, żeby w tej chwili różnicować i faworyzować właściwie rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym, a opiekunów osób dorosłych po prostu nadal dyskryminować i taką tylko po prostu uwagę
prosimy
do przyszłej
na zakończenie
ustawy.
Przedstawić tak. Się nam i pozwolimy
Anna z Bydgoszczy, przepraszam.
Dziękuję pani Anno, pozdrawiamy, z Panem Bogiem. Prosimy.
Pani Anno, dziękuję za ten głos, bo rzeczywiście jestem członkiem Komisji Rodziny i Polityki Społecznej. I gdy wchodziła ta ustawa, która odbierała te zasiłki, kiedy powstała, tak jak pani to określiła, grupa osób wykluczonych. Ja praktycznie nie ma takiego dnia, żebym na swoją skrzynkę mailową do biura nie otrzymywał z tej grupy różnych próśb, petycji i właściwie są to błagania o pomoc, gdyż ci ludzie właściwie z dnia na dzień zostali pozbawieni środków do życia, bo przez wiele lat opiekują się na przykład osobami dorosłymi, ojcem, matką, która na przykład choruje na chorobę Alzheimera, kiedy ona jest praktycznie niezdolna do samodzielnego życia, wymaga tej opieki praktycznie całą dobę, przez 24 godziny. Z dnia na dzień zostali pozbawieni tych świadczeń i stają przed dylematem, co dalej zrobić. Czy prosić, nie wiem, rodzinę, czy prosić pomoc społeczną o jakieś tam, prawda, dotacje, czy swojego rodzica, matka czy ojca oddać do zakładu opiekuńczego, a samemu iść do pracy. Jest wyliczone, że koszt opieki nad taką osobą, mówimy w tej chwili jako o osobie dorosłej, bo pani to poruszała, jest zdecydowanie większy niż opieka w domu. Mówimy o czynniku materialnym, ale myślę, że nie bardzo istotne, nie wiem, czy nie najważniejszy jest to, że ta osoba jest w bliskim kontakcie ze swoją rodziną, z tą córką, z tym synem, który no, dla niej się poświęcił. Praktycznie poświęcił, bo zrezygnował ze swojej kariery, niejednokrotnie zrezygnował z pracy, a nasze państwo go pozbawia jeszcze tego prawda, nawet niegodnego, ale jakby minimalnego jakby wynagrodzenia za to, że się poświęca. Takie rodziny w tej chwili, mam wiele maili, że żyją praktycznie tylko z rent tych swoich rodziców i ta sytuacja jest bardzo, bardzo, bardzo zła. Jak było procedowanie nad tą ustawą, oczywiście my byliśmy przeciw i mówiliśmy, że tak nie powinno się dziać. Senator Augustyn, który jest przewodniczącym komisji, no, nas przekonywał, że to będzie na pewno dobre, bo tak trzeba to wszystko powyrównywać, państwa nie stać, żeby to w ten sposób finansować. No teraz widzimy, że to był błąd. Państwo się chce z tego jakby wycofać, ale tak jak pani powiedziała, są to bardzo nieporadne ruchy, które są bardzo wydłużone w czasie, a tu właściwie każdy miesiąc, każdy tydzień to jest być albo nie być. Przeżyjemy czy nie przeżyjemy takiej rodziny. Następnym aspektem tego jest, że taka osoba, która od wielu lat opiekuje się, czy to osobą dorosłą, czy dzieckiem, i gdy zostanie pozbawiona tego zasiłku, w naszej sytuacji, w tej chwili gospodarczej, kiedy rynek pracy jest bardzo ograniczony, niejednokrotnie nie ma gdzie tej pracy znaleźć, więc jakby stoi pod ścianą, nie ma pieniędzy, żeby opiekować się tym swoim opiekunem, tym ojcem, matką, czy dzieckiem, a jednocześnie jakby chciała zapracować na to, żeby ktoś inny to robił za pieniądze, nie może tej pracy znaleźć. Czyli powstaje błędne koło. I powiem, że ja jako członek tej komisji no, chwilami jestem bezradny, gdyż no, arytmetyka, ilość głosów, jaką posiada Koalicja Platforma z PSL-em jest bezlitosna i nawet nasze największe i daleko idące poprawki, które by tą ustawę zmieniały, niestety są odrzucane. Jesteśmy przegłosowywani i niestety no, nie da się tego zrobić. No, mam nadzieję, że następne wybory troszkę te relacje zmienią i na pewno trzeba wrócić do tego, żeby te zasiłki były godne i nie wykluczały tych osób. Gdyż to pojęcie osoby wykluczone no, naprawdę brzmi złowrogo i myślę, że tak nie powinno być w państwie, którym mówimy, że jest w środku Europy.
Kolejny telefon, Radio Maryja, prosimy. Halo.
Szczęść Boże, chciałam się dostać na antenę.
Jesteśmy. Prosimy o przedstawienie
się. Szczęść Boże, Alicja Pędzierzyn. Słucham zawsze Radio Maryja. Proszę mi powiedzieć, 460 osób siedzi w Sejmie, w rządzie. 460 osób. Ameryka ma setkę, my mamy 460. Są ustawy, są nowelizacje, są poprawki i pan przed chwilą mówi, że się nie da nic zrobić. Po prostu ciśnienie mi wzrasta. Proszę państwa, mój chrześniak ma 32 lata. W jednej chwili po prostu przestał chłopak chodzić. Diagnoza straszna, stwardnienie rozsiane. Lek kosztuje 4000 miesięcznie. 4000 miesięcznie. A on ma żonę i ma dwie dziewczynki w wieku szkolnym. Proszę mi powiedzieć, jak ludzie, 460 osób siedzących po prostu w rządzie, nie ogarnia zwykłego tematu. Nie ma szansy normalnego życia w Polsce. Nie ma szansy równej dla Polaków. Zasiłki, byle jakie pieniążki, mikroskopijne, po prostu ustawy, nowelizacje, poprawki i tak w koło. Jeden Polak niszczy, przychodzi nowy rząd, drugi Polak naprawia. No proszę państwa, jest mi wstyd, że jestem Polką. Proszę coś zrobić, żeby w tym kraju były jakieś takie już nie luksusowe, ale godne warunki życia. Jak może kosztować 4000 miesięcznie, a człowiek zarabia dwa, niecałe dwa. Po prostu to jest koszmar. Pieniążki na leczenie chorych dzieci i tak dalej, i czy zasiłki rodzinne, to są mikroskopijne pieniążki na zwykłe, normalne ludzkie życie. Ale panowie posłowie, za noc spędzoną w hotelu z prostytutką, rząd płaci 7600. Po prostu jest mi wstyd. To wszystko z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
jest rzeczywiście 460 parlamentarzystów, 100 senatorów. To są parlamentarzyści, którzy głównym celem jest praca nad ustawami. I często te ustawy są przygotowane w większości przez rząd. Rząd jest wyłaniany, szanowna pani Alicjo, przez większość parlamentarną. W tej chwili tak się złożyło, że większość parlamentarną posiada koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. O tych sprawach, o których pani mówi, zwracaliśmy niejednokrotnie uwagę. Te sprawy, o których pani mówi, czujemy, rozumiemy. Tylko to, co przed chwilą, odpowiadając pani Annie z Bydgoszczy, pan senator Kraska właśnie podkreślał, że decyduje większość. Mamy taką sytuację, że w demokracji nie decyduje racja, nie ma ważenia interesu obywatela, nie ma ważenia interesu społecznego, tylko liczy się arytmetyka. I kiedy ktoś w Ministerstwie Finansów, w Ministerstwie Zdrowia, czy w Ministerstwie Polityki Społecznej wymyśli sobie jakąś tezę i do tej tezy próbuje ułożyć całe życie społeczne. To są właśnie te przypadki, te patologie, które pani wspomniała. Jest to dramat. Rzeczywiście ludzie przeżywają niesamowite problemy, dramaty, które są związane właśnie z funkcjonowaniem, codzienną egzystencją, szczególnie w przypadkach losowych, takim, o jakim pani mówi. I ta znieczulica ze strony, wydaje mi się, jestem przekonany, ze strony rządu, ze strony rządzących jest tak duża, że ona nie dotyka, że przechodzi to ponad ich głowami, nie starają się podejść z troską, ze zrozumieniem do spraw ludzi najbardziej potrzebujących, tylko praktycznie biorą pod opiekę ludzi najmocniejszych. To jest inna, można powiedzieć, geneza, bo jeżeli przewodnik, jeżeli przywódca bierze odpowiedzialność za przewodnik odpowiedzialny za grupę turystów, idąc z góry, to patrzy na tego ostatniego, na tego najsłabszego, żeby mu pomóc, żeby nie został, żeby nie zginął. Dzisiaj rząd nie jest przewodnikiem. Rząd jest praktycznie, jakby stara się dbać o interesy mocnych, silnych, bogatych, zdrowych, którym się dobrze powodzi, natomiast o tych słabszych niestety zapomina. To, co pani mówi, podkreślamy w programie tym, który został zaprezentowany z Prawa i Sprawiedliwości, bo jesteśmy członkami tego grupowania. Staramy się, aby te sprawy były ujmowane, analizowane, aby na te sprawy zwracać uwagę i mam nadzieję, że za półtora roku dojdzie do zmiany tej ekipy i te sprawy będą pomału wyjaśnione i załatwiane.
Ja jeszcze dodam, że pani podkreśliła, że nie może się zgodzić z tym, że ja mówię o jakiejś bezsilności, ale ta bezsilność nie wynika z tego, że my nie mamy pomysłu na to, jak to zmienić. Nie mamy gotowych ustaw, które by to zmieniały, tylko po prostu zwykła arytmetyka. Jest nas za mało, żebyśmy mogli przegłosować koalicję rządzącą.
Demokracja została sprowadzona w tej chwili do arytmetyki, nie do racji, tylko do arytmetyki. I kto ma więcej głosów w przewagi, to ten tak głosuje. I to jest właśnie ten problem i ten dramat, na który pani zwróciła uwagę. Jestem z tego powodu przykro jako parlamentarzystą, ale takie zostały reguły demokratyczne wprowadzone, a ta demokracja sprowadziła się, jeszcze raz podkreślę, do arytmetyki, a nie do rozsądnego rozwiązywania problemów obywateli.
Kolejny telefon w naszych rozmowach. Przypomnijmy, naszymi gośćmi senator Waldemar Kraska i senator Zdzisław Pupa. Radio Maryja, halo. Prosimy, Radio Maryja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Programu.
Jesteśmy na antenie.
Ja właśnie chciałam nawiązać Barbara z Lubelskiego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę księdza, ja chciałam nawiązać do przedmówczyni, przed chwilą, tylko do tej pani, która opiekowała się właśnie swoim chorym mężem. I chcę nawiązać z uwagi na to, że, przepraszam za głos, bo jestem chora, opiekuję się rodzicami, właśnie mam 53 lata, opiekuję się rodzicami, którzy są w wieku 87 lat. W związku z tym ich opieka nad nimi jest po prostu niezbędna, moja opieka, ponieważ bracia mieszkają daleko i ja tylko tu jestem na miejscu. I proszę mi wierzyć, że to, co ta pani mówi, to jest naprawdę święta prawda, bo ja już miałam taką cichą nadzieję, że wkrótce te pieniądze zostaną w jakimś może cudowny sposób wyrównane, może wreszcie nasz rząd się opamięta, ale widzę, że wszystko schodzi jest spychane. Najgorsze jest to dla mnie, boli mnie, że rząd okradł ludzi najbiedniejszych, najbardziej schorowanych, najbardziej, którzy potrzebowali. I my, jako opiekunowie, którzy niesiemy pomoc, miłość i ofiarujemy swoje życie, opiekując się rodzicami, naszymi krewnymi, zostajemy pozbawieni tych wszelkich... To nie jest dużo. To nie były duże kwoty, ale dla nas były w jakimś sensie potrzebne. I napisałam w ubiegłym roku, synowa moja napisała maila do pana prezydenta Komorowskiego. Właśnie napisałam z prośbą, opisałam swoją sytuację i tak dalej. I czekałam na odpowiedź. Czekałam miesiąc czasu, otrzymałam odpowiedź, no jakże, że proszę czekać, że czekać, bo będzie ustawa ustanowiona, trzeba czekać na zmianę przepisów, ale on sobie bardzo ceni takie uwagi, ponieważ to pomaga dalej jakieś przełamać problemy. I po prostu proszę mi wierzyć, ja mieszkam tu i jestem tu jeszcze, ale dopóki są moi rodzice, ale gdy rodziców moich zabraknie, to ja noszę się z tą myślą, że ja wyjadę do Niemiec, ponieważ kiedyś tam pracowałam i za niewielkie pieniądze coś mogłam tutaj zrobić. Stara Niemka powiedziała mi tak, wy macie kraj bogaty, miodem i mlekiem płynącym, ale macie złodziei w rządzie. I to są święte słowa. I po prostu na to mi przychodzi, że ja na stare lata będę musiała wyjechać po to, żeby zarobić jakieś pieniądze, bo tu nie widzę szans na życie. Mieszkam na wsi. Przy Lubelskie, no to jest taka miejscowość, że przy granicy wschodniej nie ma pracy. Jest ciężko o pracę. Nawet gdybym miała, to nie pójdę, bo rozstanę z rodziców mi nie pozwala. Ale po prostu przeraża mnie myśl, że kiedyś będę musiała pojechać na Banicję, na zachód, żebym mogła jakoś godnie dożyć starości. Nie daj Boże, abym tego doczekała, ale po prostu liczę jeszcze może na coś, a że jestem wierząca i wszystko ofiaruję Matce Bożej, więc liczę na to, że może coś się wreszcie dobrego stanie. Z Panem Bogiem. Dobranoc.
Dobranoc. Z Panem Bogiem.
No kolejny telefon, ojcze, taki dość smutny i wołający rozpaczliwie o pomoc. No, ja też osobiście dostaję też wiele maili, ale tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy bezradni wobec tej większości, która no, nie chce się w ten głos wsłuchać. Szczególnie, że tak jak mówiłem, ta opieka córki, syna nad starszą osobą, nad ojcem jest zdecydowanie tańsza dla państwa. Jeszcze podkreślam jeszcze raz, dla państwa, niż oddanie tej starszej osoby do zakładu opiekuńczego, gdyż no, te pieniądze, które są wyłożone dla tego opiekuna rodzinnego są zdecydowanie mniejsze niż ta cała infrastruktura, która jest w zakładzie opiekuńczym. I nie ma tego najważniejszego, które jest w tym przypadku, czyli tej miłości, którą może ten syn i córka tej starszej matce ofiarować i jednocześnie spłacić ten dług, który matka czy ojciec włożył w wychowanie jego. Jest to tak jakby oddanie pokoleniowe i myślę, że rolą państwa jest, jeżeli się decydujemy na to, bo naprawdę, wierzcie mi państwo, jest to wielkie poświęcenie i chylę czoła przed tymi ludźmi, którzy chcą to robić, gdyż to jest no właściwie no, całodobowa opieka nad taką osobą, która no niejednokrotnie, no wiadomo, że z wiekiem zachowujemy się czasem tak jak dzieci, prawda, jest to opieka naprawdę bardzo ciężka, żmudna, niejednokrotnie niewdzięczna, bo ci rodzice czasem już no niestety choroby neurologiczne, ten mózg pracuje troszkę już inaczej, ale myślę, że nie oczekują akurat tutaj jakiś, prawda, że ci rodzice będą ich chwalić, prawda, i głaskać po głowie, gdyż wiedzą, że to jest ich obowiązkiem, ale no ten minimum, bo to nie były wielkie pieniądze, jednak państwo powinno zapewnić. I ja ze swojej deklaruję, że jeżeli tylko będzie taka możliwość, to będziemy pukać, stukać, nawoływać, żeby to wróciło, co było poprzednio, żeby te pieniądze dla tych opiekunów jednak wróciły, bo to naprawdę jest wielki skandal, jaki się zdarzył w naszym kraju.
To, co pani Barbara powiedziała, Polska jest krajem bogatym. My mamy zasoby, my mamy możliwości, mamy potencjał gospodarczy. Tylko ten potencjał gospodarczy jest źle niewykorzystany, źle ukierunkowany, że jest rozpraszany. to powoduje to, że tych pieniędzy nie ma w budżecie państwa. Jeżeli się pojawiają, to są no, źle wydatkowane i tutaj przykładów można mnożyć dużo. Dlatego tu nie tak dawno obecny w tym studiu prezes Jarosław Kaczyński ze swoim zespołem, z najbliższych współpracowników, no, pokazywał możliwości, gdzie można pieniędzy poszukać po to, aby te pieniądze zainwestować w gospodarkę, aby zainwestować w rozwój właśnie wsparcie rodziny.
Co boskie Bogu, a co cesarskie, to cesarzowi. Ale po kasę palą cesarze coraz to nowi.
W ogonie długim, jeden za drugim, za kieszeń co chwilę rwie. Powiedz, co robić, mój dobry Boże, gdy cesarz za dużo chce. Gdzie się podziały nasze podatki? Gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Życie by mogło być takie piękne i kolorowe, a tutaj trzeba ze swej kapusty oddać połowę. Ja jestem golec, ty jesteś golec, już coraz trudniej to znieść. Więc nie ma wyjścia, mości cesarze, do was niesiemy tę pieśń. Gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał w dal. Gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał. Gdzie się podziały nasze podatki, gdzie się rozpłynął ten cały szmal? Pewnie jak zwykle, chociaż to przykre, pociągiem widmo odjechał.
To Golcowie na wykonaniu Gdzie się podziały nasze podatki. Radio Maria, prosimy.
Szczęść Boże. Mówi Andrzej Warszawa. Witam gości, witam prowadzącego studiu ojca. Proszę ojca, ja mam takie podstawowe pytanie. Jak to jest możliwe, że na przykład inne kraje, chociażby takie jak Japonia, Chiny czy Stany Zjednoczone, one się po prostu rozwijają, a u nas w Polsce ciągle to wszystko jest takie przyduszone, jakby ktoś na nas nadepnął i po prostu nie chciał z nas zejść. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego Warszawa, Poznań, Toruń, czemu tam się na przykład nie buduje żadnych wieżowców, drapaczów chmur? Dlaczego tam nie ma nowoczesnych fabryk się nie buduje? Dlaczego nie przybywają do nas ludzie z zagranicy, tylko my musimy ciągle wyjeżdżać i budować tam za granicą. I oni się później szczycą, że proszę o, Polacy pięknie pracują, umieją, potrafią za granicą budować, a u nas jakoś tego nie możemy zrobić. I ciągle taka jakiś taki marazm, taka smoła, coś obrzydliwego, co ja nie mogę pojąć, jak to możliwe, że my wojnę stoczyliśmy z faszyzmem i taka u nas jeszcze bieda. Co z tego, że mamy, że budują nam centra handlowe, towarów pełno podrobionek, jakichś podróbek, jakiegoś fałszerstwa, jakiegoś przekrętów w tym rządzie. No co to ma być? Ja mam ciągle w tym, w moim kraju taki... tak być zacofanym. My wyjeżdżamy za granicę, podziwiamy za granicą.
Halo?
Podziwiamy za granicą, proszę ojca, podziwiamy Zachód. A u nas mamy piękną taką żyzną ziemię. Przecież możemy pomidory czyste rosną u nas, ogórki, wszystko u nas pięknie można to w rolnictwo, a to wszystko tak podupada. I teraz te tuczniki tam chcą wybić to wszystko. Co to za... Jak ci w PSL-u, jak oni rządzą? Co to jest? Premierze Donald Tusk, ja mam do ciebie, kochany, prośbę. Jak ty możesz hamować rozwój gospodarczy? Co ty masz w tym czarnym notesie, że tam przychodzą do ciebie tylko jacyś podejrzani ludzie i mówią jakiś łapowy, jakiś przekręty, Ambergold, jakieś inne banki kradną na potęgę, okradają nas Polaków. To jest nieprawdopodobne. To jest coś szokującego. I jeszcze kampania, oni się pchają do Parlamentu Europejskiego. Oni nam dają, na siłę narzucają nam swoich kandydatów i później mówią, żebyśmy my na nich głosowali. To jest jakiś terroryzm wyborczy i terroryzm medialny. Przecież no takie oszustwo w naszym kraju. To jest nieprawdopodobne. Ja jestem po prostu przerażony. Ja jestem w szoku, żebym ja, mając trochę tych lat, żebym ja ciągle musiał tyrać i nic, żadnych efektów, żeby nie było. To jest obrzydliwe, niesprawiedliwe obrzydliwstwo. To jest naprawdę, to jest tragedia, to co oni wyprawiają ci z Platformy Obywatelskiej, ci z PSL-u, niby katolicy, Matko Boska. Jak to możliwe? No a tam takie się pchają, proszę. Wyrzucił go kiedyś, był ministrem, teraz dzisiaj znowu jest ministrem. Boże, co to ma być? Ja jestem w szoku. To się musi skończyć. To nie może tak trwać. To się skończy źle dla wszystkich, dla tych przekrętaczy, tych, którzy nas okradają. To się źle skończy. Ja nie chcę nic wróżyć złego, ale oni sami wpadną w tą studnię i później już nie wyjdą z tej studni, bo to jest, oni się sami pogubią, oni się sami pogryzą, sami się potegują. Albo ten minister Sikorski, dyplomata, a nie umie załatwić w Moskwie, żeby zwrócili nam wrak samolotu. I tutaj go chwalą, że proszę zobaczcie, jakiego mamy ministra spraw zagranicznych, wielka dyplomacja, a oni nic nie umieją załatwić, żeby katastrofę smoleńską wyjaśnić. Tak to o Ukrainę walczą, jeżdżą tam po tych uniach, po Brukselach, żeby kawałek ziemi ratować. A tu prezydent zginął, jeden, drugi na uchodźstwie, żona prezydenta, ministrowie, generałowie, później ci księża, którzy tam jechali do Katynia. I oni nie umieją odzyskać naszych rzeczy. Co to jest? To jest rząd? To nie jest mój rząd, na pewno to nie jest mój rząd i to się źle dla nich wszystkich skończy. Przyjdzie taki dzień, że źle się skończy, będziemy ich rozliczać wszystkich po kolei. I te afery, szczególnie te afery, oni mówią, że nic nie kradną, że oni nie ma żadnych przewałek, że nie ma kradzieży. Okradają nas ze wszystkiego, z gazu, z energii. Płacimy wszędzie, w urzędach, każdy, nawet wystarczy, że za bilet nie zapłaci człowiek, a już przysyłają mu jakiś tam nie wiadomo ile, żeby musiał za to zapłacić. To jest nie Polska. Ja nie wiem, w jakim ja kraju żyję. To jest, nie wiem jak to powiedzieć, ale naprawdę...
Panie Jerzy, dobrze w tym momencie, w tej chwili,
proszę ojca, naprawdę to się musi zmienić.
Dobrze,
a tutaj jeszcze apel, króciutki tylko apel do prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak 10 każdego miesięcznica, jak jest pod Pałacem Prezydenckim, kupcie jakieś dobre nagłośnienie i walić tam ostro polityką, żeby oni wiedzieli tam w tym Pałacu Prezydenckim, że my tu jesteśmy, że my się dopominamy, że ta dyplomacja musi się ruszyć, proszę ojcze. Ta skrzynki i ten samolot musi zwrócić się do nas.
Dziękujemy, panie Andrzeju. Tylko wydaje mi się, że gdzieś tam do ruskiej budy spod tego Pałacu Prezydenckiego musiałoby to nagłośnienie dotrzeć. Prosimy nasi
gości. Ja pozwolę sobie pogratulować panu tutaj, Andrzejowi z Warszawy, takiej postawy zdecydowanej, takiej patriotycznej, takiej wykazującej wrażliwość na sprawy społeczne. Zadał pan pytanie, co to jest rząd. Ja często mam wrażenie, że rząd to jest taka grupa szalonych ludzi robiących z Polaków, przepraszam za to wyrażenie, wariatów. Bo to, co niejednokrotnie słyszymy z mediów, z wiadomości, dzienników, to często jest to porażające. To często są rzeczy, informacje nielogiczne, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Ale proszę zauważyć choćby nawet na... popatrzeć na to, co się dzieje nawet za wschodnią granicą, na reakcję naszego rządu, na postawę Europy. Tam mamy do czynienia, kiedy patrzymy na Rosjan, patrzymy na Amerykanów. Sekretarzem stanu, który odpowiada za sprawy zagraniczne, jest John Kerry, który jest człowiekiem doświadczonym, człowiekiem po 70, człowiekiem sprawdzonym, który, jak można powiedzieć, z niejednego pieca jadł. Naprzeciw niego staje Ławrow, minister spraw zagranicznych Rosji, człowiek o podobnej, można powiedzieć, doświadczeniu, wiedzy i dyskutują na pewnym poziomie. Z naszej strony bądź co bądź staje człowiek, który jest z doświadczenia bardzo młodym, nieprzygotowanym, który praktycznie znalazł się przypadkowo w rządzie z różnych opcji. Dochodzi do takiej sytuacji, że wypowiada się jeszcze dziwnie i niejednokrotnie obraźliwie, ubliżająco w stosunku do innych osób. Taką mamy dzisiaj politykę naszego państwa. Rząd często w jakiś sposób zachowuje się tak, jakby nie miał kontaktu z rzeczywistością. I tu jest właśnie problem nas, Polaków. Czy nas będzie stać na taką wrażliwość, na taką determinację, na takie działanie, żebyśmy rzeczywiście z siebie nie robili, można powiedzieć, z siebie i z Polski, z naszej ojczyzny, nie robili pośmiewiska, bo tego jesteśmy, można powiedzieć, winni tym, którzy walczyli za ojczyznę, za Polskę. Jesteśmy winni to, żeby Polski bronić, może nie dzisiaj militarnie, ale dzisiaj, można powiedzieć, w sposób intelektem, czynem, pracą i tym, co tutaj pan Andrzej tak ładnie powiedział, tym dążeniem do prawdy.
Ja może jeszcze dodam, że rzeczywiście w naszym kraju jednocześnie jakby odnosiło się wrażenie, że zachwycaliśmy się tą Unią Europejską, zapominając o swojej ojczyźnie, o Polsce, czego inne kraje Unii Europejskiej nie zaprzepaściły. Każdy kraj, Niemcy czy Francja, czy inne kraje starej Unii, zdecydowanie swoje interesy przedkładają nad interesami Unii Europejskiej. I widzimy teraz sytuację, jaka jest wytrzona na Krymie. I pokazuje to, że jakby historia zatacza koło, że pewne rzeczy już się w historii wydarzyły. To, co się wydarzyło w 1939, jakie zachowały państwa Europy Zachodniej, no w tej chwili reakcja może jest troszeczkę bardziej nasilona, ale wcale nie odbiega od tego, co się dzieje z aneksowanym Krymem. I myślę, że no, będąc w Unii Europejskiej, jednak będąc w rządzie, będąc, mając wpływ na naszą politykę i wewnętrzną, i zewnętrzną, powinniśmy myśleć o interesach Polaków, o naszej ojczyźnie, a na drugim planie dopiero o interesach Unii Europejskiej. Gdyż tylko państwo silne gospodarczo i militarnie może i jest szanowane w świecie i w Europie.
Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Halo?
Prosimy, z kim mamy przyjemność? Halo?
Halo?
Radio Maryja.
Aha, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze dziewica.
I Maryja zawsze dziewica, tak, tak, tak. Bo bardzo słabo słychać.
Jesteśmy na antenie, prosimy.
Kłania się Michał z Nadrenii Westfalii. I ja chciałem tutaj powiedzieć na temat diety dr Budwik. Szczególnie tym, bo słyszałem, tam jedna pani miała problemy z uzyskaniem leku na stwardnienie rozsiane.
Stosując... Panie Michale, nie wykorzystujmy audycji radiowej i anteny do propagowania. Być może to jest rzecz bardzo dobra, być może to jest lekarstwo cud, ale konsekwencje, odpowiedzialność, która spoczywa teraz na Radiu Maryja, może przerosnąć wszystkie możliwe skutki tej diety cud, chociażby za to, że jest ona reklamowana, jest ona tutaj w jakiś sposób promowana. Tym bardziej, że jeżeli ta osoba jest pod opieką lekarską, to niech pyta lekarzy, niech lekarze decydują o tym, co jest dobre, a co jest złe. A ja wiem, że każdy z nas Polaków, czy to w kraju, czy na obczyźnie, jest najlepszym lekarzem, ale pozostańmy przy tym temacie, który dzisiaj poruszamy. Chociaż jest tutaj ochrona zdrowia i lekarz jest pośród nas, więc może jakiś krótki komentarz.
Tak, rzeczywiście stwardnienie rozsiane jest taką chorobą, gdzie pojawiło się wiele nowych leków, które rodzą nadzieję na to, że tą chorobę się może nie wyleczy, ale w jakiś sposób zahamuje i ją powstrzyma. I niestety te najnowsze leki są bardzo drogie, rodzą nadzieję dla samych chorych, dla osób, które się opiekują tymi chorymi. Procedura rejestracji takich leków i uznawania ich, że te leki pokładają takie efekty terapeutyczne, jakie są pożądane, no w naszym kraju niejednokrotnie nie jest uwzględniana. Wiele jest takich leków, które są stosowane w świecie, w Europie od lat wielu, a nasi, bo jest taka komisja przy Ministerstwie Zdrowia, która ten taki lek ocenia, uważa, że te leki nie działają. Mimo, że wiele krajów je refunduje i uważa, że te leki działają. No, nasi specjaliści uważają, że nie. I prawdopodobnie tak samo jest z tym lekiem, o którym pani mówiła, na stwardnienie rozsiane, że nasi specjaliści uważają, że cena tego leku i jego skutki terapeutyczne nie są adekwatne, że po prostu ten lek może nie działać. A mimo to w wielu krajach, podkreślam to, w wielu krajach, znałem taki lek, który był zarejestrowany praktycznie w całej Europie, z wyjątkiem Polski, gdzie były skutki udowodnione. Oczywiście nie jest tak, że on działa w 100% u wszystkich chorych, ale ta sama danie szansy pacjentowi, danie nadziei jemu i rodzinie, czasem jest o wiele więcej warta niż ten sam lek. A mówię, no, wskazywać kogoś od razu tylko dlatego, że naszego państwa nie stać na refundację tego leku, że nie dajemy mu szansy, a może się jednak uda, to jest, no, dla mnie, dla lekarza jest to nie do pomyślenia, jest to nieetyczne i ja może nie rozważam tego w kwestiach takich finansowych, no bo to rzeczywiście, no, są koszty czasem dość ogromne, ale czy nasze zdrowie, czy nasze życie ma jakąś cenę, która jest mierzalna w pieniądzach? No myślę, że nie, więc tutaj nie powinniśmy na tym oszczędzać, gdyż mówię, no to są rzeczy, które, no, wymykają się spod takich racjonalnych, czasem matematycznych wyliczeń i tutaj te pieniądze, na których rodziny nie stać wielokrotnie wyłożenia, bo te 4000 podejrzewam, to trzeba wykładać co miesiąc. Tak jak pani mówiła, renta czy praca nie starcza na to. Więc no, jest ta myśl, że jest jakiś lek w świecie, w Europie, który mógłby pomóc, a mnie nie stać, bo nie mam na to pieniędzy, a państwo nie chce zrefundować. No to jest dramat też.
Prosimy, Radio Maryja, halo. Radio Maryja, halo. Halo.
Halo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Te sława z...
Szczęść Boże. Prosimy o wyłączenie radioodbiornika. Halo. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja.
A, dzień dobry. Chciałam pozdrowić wszystkich w studio i chciałam przede wszystkim podziękować dla pana z Warszawy, który dzwonił, pan Andrzej. Bardzo, ale to bardzo go popieram. To tylko tyle.
A kto do nas telefonuje?
A dzwonię z Chicago, Łucja.
Dziękujemy pani.
Proszę Łucja. Bardzo, do widzenia.
Pozdrawiamy, do widzenia. Radio Maryja, halo. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria. Witam panów i ojca prowadzącego.
Z kim mamy przyjemność?
Jadwiga z Poznania.
Prosimy.
Proszę państwa, mnie się wydaje, że ten nasz piękny kraj to prowadzi tylko i wyłącznie do zagłady. I to znaczy się ten nasz rząd. Bo przecież połowa dzieci wyjechały. Moje dzieci, syn wyjechał. Podejrzewam, że coś się tutaj ruszy, ale dopiero wtedy, jak ta młodzież wyjdzie tak jak te akta. Przecież co się w tym kraju dzieje, to naprawdę. Człowiek budował dom, cieszył się pięknym ogrodem, wszystkim, a teraz jest trudno to utrzymać. Dwoje starszych ludzi zostaje i gdzie my mamy iść? I człowiek się cieszy, że ma dom, że ma to, a to tak dzisiaj minister, który skorumpowany w elewarach gdzieś, inne zlusy, dwie afery, miliardy do pobrane, nie wiadomo gdzie się podziały. Czy tu jest szansa jeszcze na coś, żeby ten kraj po prostu jakoś uratować, bo nawet jeżeli Tusk wygra wybory, PiS wygra wybory, bo ja zawsze z mężem głosuję na PiS, ale jeżeli oni wygrają wybory, to przecież Platforma się nie podda, będzie rządziła z Millerem, a Miller co drugi dzień jest w telewizji, no przecież do czego to podobne? Czy ten człowiek domu nie ma, żeby codziennie siedzieć w telewizji w innym programie albo w jedynce? No przecież do czego to podobne? Ja po prostu nie wiem, 67 lat przeżyłam na świecie, ale takich rzeczy jak w tej chwili są, to ja nie pamiętam. Jadę do siostry Polski, Jerzyni. Tam wszystkie wsie, wszystko Holendrzy, trawę sieją wykupione, pozagradzane płotkami, a ludzie idą dwie tony kapusty przerzuci kobieta i dostanie 40 zł. Do czego to jest podobne? Czy oni do góry nie wiedzą? Ja bym tylko pragnęła 10 minut w Sejmie i powiedziałabym to wszystko, co mam na tym, bo teraz proszę ojca, człowiekowi jest trochę trudno się skupić tak, bo dosyć długo, że aż ręka mi ścierpła, tak dzwoniłam do was, ale po prostu podejrzewam, że dopóki młodzież nie wyjdzie, a wyjdzie na pewno, ja mówię te ostatnie 10 lat, to strach pomyśleć, co będzie. Strach pomyśleć. A tu się jeszcze robi takie różne, ja nie jestem przeciwna tam, żeby komuś pomóc, żeby tam na Ukrainie czy coś. Ale my mamy tutaj taki bałagan, że za 10 lat to tam na tej Ukrainie to będą mówili, no tak, sami mieli taki bajzel, a przyjeżdżali i nas ustawiali. Kraje zachodnie, och, wielkie tam coś, kilkunastu tym rządzącym zabrali te immunitety, że nie mogą jechać gdzieś do tego. A co to da? Co to da? Przecież Putin robi wszystko to, co chce. Wszystko, na wszystko mu się pozwala. A my, zamiast u siebie robić porządek, to robimy po prostu porządek gdzieś. A inni się później będą tylko z nas śmiać. A tutaj się mówi o Noblu, dla pana, który jest Sikorskiego. No przecież to jest skandal, to co się dzieje, to jest naprawdę, proszę ojca i panów, jak słuchacie, to jest dramat ludzki.
Dziękujemy.
No ja dobranoc, też dziękuję bardzo, że dodzwoniłam drugi raz, ale tak jak mówię, młodzi wyjechali, syn wyjechał i tam jest zadowolony dość w rodzinie, a córka tutaj ma małą firmę, bo to jest taka firma, to nie może dać rady, bo stale są opłaty, stale nie wiadomo co, do niczego to nie prowadzi, a jak tak jak mówię, jak wygra PiS, to i tak będzie miał za mało, bo z kim będzie rządził, nie z Czerwonymi, nie z Millerami. No, to jest dramat, proszę ojca. No, dziękuję bardzo i dobranoc. Pozdrawiam.
Z Panem Bogiem.
Muszę powiedzieć tutaj szanownej pani Jadwidze z Poznania, że z tej strony mikrofonów żeśmy się również zasłuchali w to, co pani mówi, zadumali, bo to, co wcześniej radiosłuchacze dzwonili, co pani Jadwiga mówi, to są rzeczy, które no, wszyscy doświadczamy. Ja kolejny raz to powtarzam dzisiaj, te słowa Wicentego Witosa, który mówi, że Polski nie zbawi żaden geniusz, ale świadomy swych praw i obowiązków naród. I często chcę nieraz na spotkaniach z mieszkańcami, z wyborcami moimi uświadomić pewną rzecz, że poddawani jesteśmy pewnego rodzaju manipulacji, działaniom, które mają na celu nas wywołać u nas określone zachowanie. Dzisiaj popularne słowo jest marketing, PR. To nie jest nic innego jak używanie takich słów jak PR, to jest pokazywanie w lepszym świetle swojej osoby lub towarów czy usług niż są w rzeczywistości. Bo jeżeli towar jest dobry, to on się niekoniecznie musi reklamować, bo on jest dobry sam w sobie i on zyskuje poklas, zyskuje praktycznie uznanie. Problem w tym, kiedy ten towar, czy usługa, czy działanie grupy ludzi, jak partii politycznej, Platformy, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy innych ugrupowań jest słabe, czy gorsze. Wobec powyższego potrzebują różnego rodzaju środków, które pozwolą im zaistnieć, pozwolą im użyć takich środków wyrazu, które wyzwolą u odbiorcy, no można powiedzieć, jeżeli nie zachwyt, to przynajmniej zrozumienie i pokazanie że oni są no, elokwentni, właściwi, jednocześnie dyskredytując przeciwnika polityczne, czy osoby, czy grupy poszczególne. I to jest właśnie to, z czym mamy do czynienia. Dzisiaj, jak są fachowcy od lotów w kosmos, od inżynierii, można powiedzieć, budowy mostów, fachowcy od budowy statków kosmicznych, od kardiochirurgii, czy od chirurgii, jak tu mój kolega senator Kraska, to tak samo są fachowcy od manipulacji społecznej. I miejmy tego świadomość i starajmy się w jakiś sposób uświadamiać tą sytuację. Miałem swego czasu, nie tak dawno, w styczniu okazję uczestniczyć w takim spotkaniu, które miało na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, sportowcowi jednemu dziecku w Dębicy. Przyjechał aktor jednym z jednego z seriali. I zaczyna tak rozmawiać. Później na takim luźnym spotkaniu młody człowiek, tak zaskoczony byłem, że praktycznie mówi to, co ja czuję, to, co państwo tutaj przy telefonach przedstawiacie, na co nam zwracacie uwagę. I bardzo tak elegancko mówi, no, krytycznie się odnosi do tego, co rząd robi, co widzi, obserwuje, jest zbulwersowany, no, można powiedzieć, serwowaną żywnością w różnego rodzaju marketach, sklepach, często gorszej jakości, pokazywaną jako dobrej jakości. No i tu miał okazję częstować się taką dobrą żywnością. No i taki zbulwersowany i denerwuje się na to. Ja mówię, proszę pana, w tym, że tak jest, to też ma pan swój udział. A dlaczego ma pan z tym swój udział? No proszę pana, no, występuje pan w serialu, który w jakiś sposób zajmuje się jednym. Zajmuje pan czas, można powiedzieć, osobom, bo te osoby, które oglądają te seriale, mówię, to często ulegają iluzji, którą tworzycie w tym serialu. Jak mówię, wspaniałe życie, kochacie się, rozwodzicie, pracy nie macie, ale się wam dobrze żyje, wszystko jest wspaniałe, ładne, eleganckie. Człowiek zamyka po pół godzinie telewizor i popada we frustrację, popada w apatię, popada w różnego rodzaju później problemy, nawet nieświadomie, co się ciągnie przez jakiś czas, ale no chciałby też żyć i podobać tym bohaterom tych seriali, niestety możliwości są inne i z tego rodzą się różnego reperkusje. To jest zajmowanie czasu ludziom, odciąganie od rzeczywistych problemów. No, oczywiście nic się nie nazwał, a właściwie to znacząco przyznał w jakiś sposób mi rację. I rzecz polega na tym, że tutaj mamy do czynienia z fachowcami od manipulacji społecznej. I dlatego proszę tutaj, szanowne rady słuchacze, żebyście byli uwrażliwieni na też te działania, które właśnie temu służą, bo proszę zauważyć, ile razy był, czy jest krytykowany prezes Jarosław Kaczyński, ile razy krytykowany i napastowany jest ojciec dyrektor, ile są, można powiedzieć, krytykowani nasi hierarchowie, którzy w jakiś sposób jasno, czytelnie bronią, można powiedzieć, praw wiary katolickiej. I to wszystko właśnie po to tylko, żeby zdeprecjonować czy umniejszyć wartość i rangę osób, tych, które no, starają się w sposób właściwie pryncypialnie zachowywać. Natomiast promowane są osoby, które no, i tu nie dziwmy się, no, mają media, mają dostęp do środków przekazu mocnych, zdecydowanych, za nimi stoją pieniądze. Proszę popatrzeć, telewizja Trwam jest na multipleksie, ile ma reklam, a ile ma reklam, mają reklam inne stacje telewizyjne, oni się z tego utrzymują. Bardzo dobrze są dziennikarze opłacani, mają środki, z których mogą korzystać, wysyłać ekipy telewizyjne, radiowe na drugi koniec świata. To wszystko po to, żeby zbierać różnego rodzaju informacje, ciekawostki, aby tymi ciekawostkami zajmować. I po to, żebyśmy praktycznie czasu nie mieli na rzeczy istotne, ważne, które dotyczą spraw naszych narodowych, zajmować nam świadomość, zajmują nam myślenie. I tak to wygląda. Dlatego ten mój apel, żebyśmy praktycznie, no, wsłuchując się w szanowny głos państwa, no, bronili się przed tego typu działaniami, bo to da i szansę wyzwolenia świadomości, a tym samym podjęcia działań w interesie nie tylko społecznym, ale w interesie nas samych.
Tu pani Jadwiga też poruszyła ten, no myślę, taki bardzo bolesny, myślę, że największy dramat obecnych czasów w Polsce to jest wyjazd młodych ludzi. Wiemy, że wyjechało już ponad 2 miliony młodych ludzi. To ludzi dobrze wykształconych, ludzi, którzy chcą coś zrobić, chętnie chcą pracować, są kreatywni i pracują gdzie? Pracują w Anglii, pracują w Irlandii, pracują w innych krajach Europy czy Skandynawii, a mogliby przecież pracować w Polsce. Dlaczego wyjechali? Z powodu braku pracy, ale nie tylko. Wyjeżdżając za granicę do Anglii, oprócz tego, że mają pracę taką czy inną, już nie wnikam w to, czy to jest praca zgodna z ich wykształceniem, czy też nie, ale mają jakby takie bezpieczeństwo socjalne. Przecież wiemy, ile się dzieci urodziło polskich w Anglii. Jest to zdecydowanie bardzo dużo. Tam polskie młode matki chętnie te dzieci rodzą, bo wiedzą, że te dzieci będą miały jakieś wyprawki, będą miały od państwa zapewnione pieniądze na wychowanie tych dzieci. I nie myślę, żeby obecna władza zachęcała w jakiś sposób, żeby te rodziny do Polski z powrotem wracali, bo no co im możemy zaoferować? Nie ma pracy, nie ma przedszkoli, nie ma opieki i zasiłków dla tych matek, więc one tam zostaną. Jeżeli już wyjeżdża rodzina cała i tam się rodzą małe dzieci, to najczęściej takie rodziny już zostają na stałe i są dla naszej ojczyzny bezpowrotnie straceni. Więc no, to jest potężny dramat naszego kraju, bo tyle milionów ludzi, co wyjechało i to milionów ludzi, którzy no, wnieśliby coś bardzo ważnego i kreatywnego dla naszego kraju, myślę, że już niestety do naszego kraju nie wróci. I to jest ten taki, myślę, najbardziej współczesny dramat naszej ojczyzny.
Rodzi się też pytanie, tak wchodząc w temat naszej dzisiejszej rozmów, czy my jesteśmy potrzebni Unii, czy Unia nam jest potrzebna? Wydaje mi się, że my bardziej jesteśmy Unii potrzebni, tym krajom gospodarek mocno rozwiniętych, jak francuskiej, niemieckiej, niż oni nam. To praktycznie dzisiaj firmy niemieckie, francuskie no mocno sobie tutaj poczynają w naszym kraju, różnego rodzaju, wchodzą z różnego rodzaju działalnością gospodarczą, korzystając z taniej siły roboczej, bo taką im zapewniamy, zabezpieczamy, wykorzystując tą siłę naszą roboczą, praktycznie no, robią dosyć duże biznesy. Patrząc dalej, popatrzmy na działanie zmierzające do tak zwanej ochrony klimatu. To Unia Europejska między innymi też wymyśliła tak zwany pakiet, który ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku do węgla do atmosfery. To nie Chiny, nie Stany Zjednoczone, nie Indie, nie Brazylia, nie Kanada myślą o tym o ograniczeniu emisji dwutlenku węgla, tylko Unia Europejska, która ma udział w emisji dwutlenku węgla 14%. I proszę zauważyć, co się dzieje. Ja nie rozumiem to w ogóle tej w czym interesie Unia Europejska działa, bo na pewno nie swoim, nie obywateli Unii Europejskiej. Proszę zauważyć, to produkcja przeniosła się w wielu przypadkach z Europy do Chin, gdzie produkuje samochody, zabawki. Dzisiaj praktycznie nie uświadczy zabawki produkcji polskiej, czy nawet niemieckiej, tylko są zabawki w większości produkcji chińskiej. I wiele rzeczy jest tutaj produkowanych w Chinach. Nawet renomowane firmy produkują w Chinach, przywożąc towar później na rynek europejski. Jeżeli Europejczyk nie wyprodukuje, już nie mówię Polak, ale Europejczyk nie wyprodukuje danego towaru w Europie, jeżeli nie wyprodukujemy w Polsce dętki do roweru, proszę sobie wyobrazić, szanowni państwo, to o tym mówię po to tylko, żeby uświadomić no, skalę problemu. W Polsce takiej dużej, gdzie jeździ kilkadziesiąt milionów rowerów, tego nie produkujemy polskiej dętki do roweru. Czesi potrafią wyprodukować, ale my tego nie produkujemy. Nie produkujemy opon do roweru. To są proste rzeczy. I gdyż my takich rzeczy nie pozbywamy się produkcji, to nie liczmy na to, że będziemy mieć pracę, nie liczmy na to, że będzie Polska się rozwijała gospodarka, nie liczmy na to, że będziemy praktycznie tutaj mieć jakąś świetlaną przyszłość. Myśmy dzisiaj stali się, można powiedzieć, rynkiem zbytu dla, można powiedzieć, produktów Unii Europejskiej, rynkiem zbytu dla produktów z Chin. Natomiast stworzono taki, można powiedzieć, jakby z naszego kraju, w naszym kraju taką sytuację, że nie musimy nic zrobić, bo wszystko nam przywiozą. Przywiozą nam żywność, przywiozą nam towary, przywiozą nam wiele rzeczy. My możemy tylko praktycznie nic nie robić, tylko pytanie, skąd pieniądze. I to jest właśnie zasadnicze pytanie, na które rząd nie chce odpowiedzieć albo nie podejmuje żadnych działań, które by przyczyniły się do tego, że naród miałby pieniądze na korzystanie z towarów i usług, które są serwowane.
Idzie ślepy lirnik z pochyloną głową, krajem spustoszonym, nawałami chwały. Nasłuchuje głosów, które brzmią grobowo, śpiewa o przeszłości, za kusztyk gorzały. Jest w gorzale prawda, ból jest i zabawa, zamęt w pustych głowach, interes w zamęcie. Nic nie wiedzą ludzie, więc pytają dziada, mów co mamy robić, mów co z tego będzie. Z pismem błyskawic oby te źrenice tak się rozwarły, że wzrok z nich wyplusnął, gdy grom się w pomruk obrócił i w ciszę, w której świt chmurny przykucnął. Nie wiem, co będzie, bom ślepy wędrowiec. Lira ma za mnie przewiera w tematach. Stara nadzieja czy cierpienia nowe, kabza czy nowa krucjata. Pioruny prądem nabiły tę ziemię, znów zawiązują się konfederacje. Rozprasza się pospolite ruszenie, posągi stoją na warcie. Kruszy się jedne, a kuje kolejne, kując i zbroje przy tym i kosy. Stare sztandary nieznana dłoń przejmie, ze sztandarami i losy. Skończył ślepy lirnik, co zostało wypił, poszedł w swoją drogę przez popiół i śnieg. I pytają ludzie, wróż to czy polityk, wariat czy poeta, czy to wieszcz czy szpieg. Wywracają każde proroctwo na nice, kłócą się o znaki magiczne wśród pomstw. A on pod powieką widzi błyskawice, słyszy ciszę, co w pomruk się zmienia i w grom.
Liernik i tłum Jacka Kaczmarskiego. Polska Europa, porównania standardów, poziomu i ochrony życia. Nasi goście, senator Waldemar Kraska i senator Zdzisław Pupa, rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Prosimy, halo. Halo? Radio Maryja?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Z kim mamy przyjemność?
Ja chcę włączyć na chwilę do audycji.
Jesteśmy na antenie.
Słucham właśnie i płakać się chcę. Tego wszystkiego się słucha. Gdyby można było, bez szkody dla tego ukochanego radia, bez szkody dla was, ojcowie, użyć słów najgorszych, jak tylko można, jakie istnieją. Też by nie pomogło na tych granicach. To są ludzie bez serca. Przecież oni słuchają, oni doskonale wiedzą, jak ten naród żyje. Ale moi kochani senatorowie, czy wy nie potraficie wyjść przed ten Sejm, pociągnąć tych ludzi? Tak jak to zrobili Ukraińcy. Ja was rozumiem. Ale przecież oni manipulują nawet tym Sejmie wami. Referenda są, gdzie milion ludzi staje za jakąś sprawą. Nie, brakuje słów. Oddechu brakuje, żeby to mówić. Wyjdźcie przed ten Sejm. Zbierzcie Polaków. Przecież to nie tych łobudów ojczyzna. Tych drani, którzy rozkradli to państwo. Rozkradli. Teraz chcą sprzedać po kawałku Zachodowi. Z jednej niewoli weszliśmy w drugą. Ja już może nie dożyję tego czasu, ale oby nie przyszło tak, że bez strzału wezmą nas jak niewolników. Zaśmiecili nam cały kraj Całym sznelcem pamiętam te lata. Teraz walczą o ekologię, że to my zatruwamy im kraj. Rozwalili nam fabryki, rozkradli, żeby swoje sprzedawać. Kochani senatorowie, brakuje słów, żeby można mówić o tej sprawie. Wyjdźcie, wyjdźcie. Ten Kaczyński jest dobry człowiek, ale on może nie potrafi tych Polaków zebrać. Wyjdźcie. Róbcie to, co zrobili Ukraińcy. My mamy lepsze położenie. Bo inaczej nic się nie zmieni w tym kraju. Nic. Nie ma rację ta pani. Minister z Łodzi, łobuz, drań. Pamiętam, jak drwił sobie po prostu. I proszę bardzo. Prezydenta mamy. Wręcza mu drugą nominację. Na to samo ministerialne stanowisko. Przecież to są żarty, ci prości ludzie, którzy z nerwów nie potrafią tego wszystkiego wykrzyczeć. Ja też nie. Wyjdźcie przed ten Sejm. Mówię, wyjdźcie, zbierzcie ludzi. Weźcie ich tam głodem. Głodem. Nie niszcie. Tego, co jest polskie i nasze. Nie niszcie. Rozgońcie to towarzystwo. Szczęść Boże, nie mogę dalej mówić.
Prosimy o przedstawienie się na zakończeniu. No niestety. Prosimy.
No dość taki dramatyczny i emocjonalny głos na antenie się pojawił. Namawia pan nas do, żebyśmy stworzyli drugi Majdan. Ja myślę, że jest prostsza sprawa. No, demokracja jest, ma to do siebie, że co 4 lata mamy to jedną kartkę wyborczą, którą możemy rzucić i skreślić odpowiednich ludzi i im powierzyć swoją przyszłość. Tylko trzeba pójść do tych wyborów. Dlatego namawiam wszystkich w nadchodzących wyborach, czy do Europy, do parlamentu, czy samorządowych. Nie siedźmy w domu. Od nas może zależeć przyszłość naszej ojczyzny. Wielokrotnie spotykam się z głosem, że a to jest jeden głos, to nie warto. I tak oni zrobią, co będą chcieli. Nieprawda. Od nas może zależeć bardzo wiele, tylko musimy chcieć i pójść tą jedną niedzielę i złożyć swój głos. Uwierzcie mi wszyscy, że macie takież taką szansę i takie prawo obywatelskie. Niejednokrotnie by, tak jak pan mówił, chciałoby się wyjść z tego Sejmu i głośno zakrzyczeć na to, co się dzieje, ale no, myślę, że to by tylko było wołanie na puszczy bez jakiegoś większego efektu. Dlatego myślę, że nieprzeceniona jest rola Radia Maryja czy telewizji Trwam, że ta prawda dociera do obywateli. W tej chwili, gdy telewizja Trwam jest na multipleksie, myślę, że dociera zdecydowanie do większej ilości ludzi, gdyż wiem, że naprawdę w tej chwili oglądalność telewizji Trwam wzrosła bardzo dużo, bo dostępność jest zdecydowanie większa. I myślę, że nasze społeczeństwo dzięki temu przejrzy na oczy i się obudzi. Ponieważ myślę, że to nadchodzi ten ostatni moment, ostatni czas, kiedy z tej Polski jeszcze można coś uratować. Gdyż może za rok, za dwa nasz kraj zostanie praktycznie, no tak jak kiedyś były zabory zbrojne. W tej chwili może tych zaborów tego de facto nie ma, ale uzależnienie ekonomiczne od innych krajów będzie tak duże, że rzeczywiście sens naszej państwowości będzie pod znakiem zapytania.
Odkąd byłem w parlamencie, a były różnego rodzaju pikiety czy manifestacje Solidarności czy związków zawodowych, starałem się wychodzić przed Sejm, być z ludźmi. Zresztą przyjeżdżali moi znajomi z terenu, aby wyrazić niezadowolenie z takiej czy innej przyczyny. I starałem się przed parlament wychodzić, starałem się być z ludźmi i staram się w jakiś sposób czuć klimat, który znać, i zresztą znam ten klimat, które ludzi wiodą do Warszawy, aby protestować przeciwko różnym zachowaniom władzy. Pan apelował o to, wyjdźcie. Ja bym zaproponował, wyjdźmy. Jeżeli wyjdziemy wszyscy, jeżeli podejmiemy wszyscy zorganizowane działanie, to jestem przekonany, że sytuacja w Polsce się zmieni. Jestem związany z Solidarnością Rolniczą od dawna i chcę powiedzieć jedno, że gdyby dzisiaj rolnicy, którzy no, narzekają na sytuację, na biedę, na problemy, które są, starali się współtworzyć Związek Zawodowy Solidarność Rolnicza, to myślę, że byłaby zupełnie inna również sytuacja na wsi. Dzisiaj każdy z nas robi jedno, że jak sprawa może mnie nie dotyczy albo mnie nie doskwiera za mocno, to wobec powyższego, a niech tam inni sobie idą, a ja jeszcze się będę odciągał, zostanę z boku. Jeżeli komuś się powodzi ciutkę lepiej, to tego, któremu się powodzi trochę gorzej, no zostawia z boku, zostawia samemu sobie i jesteśmy w takiej właśnie sytuacji, że rzeczywiście nie ma między nami tej solidarności społecznej. rok 81, rok 80 wcześniej, dał mocny zryw solidarności, dlatego że poczuliśmy się odpowiedzialni za siebie, za Polskę, żeśmy widzieli, że władza jest bierna, słaba i potrafiliśmy jednym głosem, zaczęliśmy jednym głosem mówić. To, żeśmy się później pozwolili rozbić, to jest inna sprawa. Natomiast w tamtym okresie czasu to był okres, gdzie ludzie wstali z kolan, oczywiście powiewie tego wichru z Watykanu i tych posłowach Jana Pawła II mocnych na Placu Zwycięstwa, niech stąpi duch po tym cudzie, można powiedzieć tych słów. Polska poczuła się podmiotem i Polacy poczuli się podmiotem, poczuli się ważni, poczuli się dumni, poczuli się, można powiedzieć, bohaterami swojej własnej ojczyźnie, że od nich coś zależy. I dzisiaj potrzeba nam takiego, można powiedzieć, takiego mocnych słów, takich jednoznacznych, takiego zrywu narodowego. Potrzeba nam wspólnoty, żebyśmy razem, wspólnie podjęli działania, które będą nas chronić przed tymi patologiami, które nas dotyczą. Bo proszę zauważyć, co się dzieje. Obrażają nam krzyż, obrażają nam Pana Jezusa, obrażają Jana Pawła II. I jakie są reakcje? Niestety my jako naród śpimy. Nie ma praktycznie osoby, która by w jakiś sposób zdecydowany, oprócz słów tutaj z Torunia, które słyszałem bardzo mocne, niejednokrotnie przeciwko tym działaniom, które by wezwały naród, ludzi do jednoznacznej postawy. Jestem przekonany również, że to zło, które się, można powiedzieć, które diagnozujemy, opisujemy tu w tej audycji nawet dzisiaj, by się przeraziło, przestraszyło, gdybyśmy zostali wezwani do działań ekspiacyjnych za to, za te patologie, które się w naszym kraju dzieją, do działań ekspiacyjnych w naszych, można powiedzieć, parafiach, w naszym kościele, przeciwko tym bluźnierstwom, które są dokonywane Jezusie, na Matce Bożej, na świętości Jana Pawła II. Ci ludzie nie mieli liberacji bytu, nie mieli możliwości funkcjonowania w naszej ojczyźnie. Coś się z nami wszystkimi podziało, że ta bierność tak nas dotyka i to zobojętnienie, że słyszymy, widzimy, patrzymy na to wszystko i niestety nie reagujemy.
Radio Maria, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mówię ze Świętokrzyskiego. No jestem już poważną emerytką. Przysłuchuję się, zresztą od 3 lat słucham radia. No, ach, nie powitałam panów senatorów i ojca również, więc witam. Trochę tak pod wrażeniem człowiek jest. No, słuchając tych wszystkich bóli, głosów, naszego narodu, poprzednich mówców. Podpisuję się pod tym wszystkim. Z tym, że mam osobiście też taką prośbę, że my jako naród musimy się obudzić, plus młodzież. Młodzież się już budzi, to jest pocieszające bardzo. Ale apel do starszego pokolenia, bo trzeba zaznaczyć, że premierowi, nie naszemu, bo to nie nasz premier, ale premier w naszym rządzie, w rządzie też bez naszego mówię, udało mu się na szóstkę skłócić naród polski, skłócić rodziny. I to efekt mamy potem głosowania, różnych takich zagrań. Nie, po prostu nie brak jest słów na temat rozliczenia złodziei. Złodziei na szczeblu centralnym, tam na tej górze lodowej. Żadna afera nie była rozliczona. Po co pan z tym swoim ciekawym spojrzeniem minister Rostowski, on szukał pieniędzy u ubogich, on powinien tam rozliczyć, ale on teraz już chce nowe gniazdko w Brukseli szykuje, pani Julia, pan Zdrojewski za 72 tysiące chętnie by każdy tam poszedł. Potem co jeszcze? Afera sportowa była tak potężna i tak pan Drzewiecki wprost się przyznawał do tego. Naturalnie kolega Tusk go wygładził. I tak mówię, każda afera pod dywan. Pani marszałek obecna w nagrodę dostała marszałka za Smoleńsk od premiera. Ja tak to rozumiem i chyba się nie mylę, bo dosyć intuicję mam silną. Ona potrafi do zamrażarki wstawiać różne ustawy zdrowotne i inne. Sama organizowała białe marsze, a teraz jak się zachowuje, tam nie ma honoru żadnego. Nie ma wstydu, nie ma honoru, nie ma poczucia godności Polaka. Oni nie wiedzą, co znaczy brak chleba, brak bułki dla dzieci, dla wnuczków moich niejednokrotnie. I też zostałam z jedną emeryturą obecnie, bo mąż zmarł. To jest tak przykre żyć w takim państwie, w państwie, gdzie żołnierze niezłomni po tylu latach, teraz otwierają mi się oczy i uszy, słucham. Ja nic, mając lat prawie 80, ja nie znałam tej historii. Pytam się, gdzie myśmy byli? Przez kogo cały czas jesteśmy w opiece poddani? Gdyby u nas naprawdę ruch, zryw Solidarności był wielki. No potem stało się tak, jak stało, okrągły stół. Gdzież ten szanowny, co nam tak mówił, pierwszy milion ukraść, a potem albo rób ta, co chce ta. Gdzieś się schował, jak myszka schował się. Następnie pan Miller, pamiętam, studenci posłali panu Millerowi czerwony kart, żeby się powiesił. Panu Belce posłali belkę, żeby odpłynął. Oni dalej są na razie ukryci, potem wychodzą na wierzch, tak jak mówię, jak te szczury czy lisy z noru, tak oni wychodzą teraz. I naprawdę ktoś tam wspomniał o Majdanie. No to jest przykre, bo tam tyle ludzi naginęło, ale u nas też już tyle ofiar, 70. rok. Począwszy już od 56, to u nas jesteśmy naprawdę, kocham ojczyznę bardzo i na pewno chciałabym dożyć jeszcze lepszych czasów, bo to jest pragnienie, ale było takie powiedzenie, że żywi będą umarłym zazdrościć. I chyba naprawdę, jeśli teraz te wybory, a pan Donek się całkowicie do tego szykuje, na trzecią kadencję kiedyś słyszałam wypowiedź jego. No czy ten człowiek ma wstyd, czy to jest Polak? Obraził się o to, że był potomkiem Wehrmachtu, zarzucili mu. On nie tylko potomkiem Wehrmachtu, tylko on z rodziny, ojciec Niemiec rodowity. I czego? Więc wracam do sedna. To są ludzie bez honoru, bez wstydu. Jak każe mu się, to on ustąpi z ministra. No wiecie co, to jest to ja bym się pod ziemię zakopała. Jakby naród pluł na mnie, a ja bym mówiła, że deszcz pada. Nie, pan nowy minister rolnictwa, dzisiaj przez przypadek akurat nastawiłam pierwszy program, pan mówi, że już polskie świnie są zdrowe. I chyba on miał rację, że polskie świnie są zdrowe, bo dalej rządzą nami. Szczęść Boże, Bóg zapłać, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
No myślę, że kolejny emocjonalny głos, ale w pewnych aspektach możemy się z nim zgodzić. Myślę, że na antenie Radia Maryja wielokrotnie padały apele o to, by się Polska obudziła, żeby się Polacy obudzili. Gdyż no, tkwimy w takiej troszkę jakby wirtualnej rzeczywistości, która jest kreowana przez media ogólnopolskie, które stwarzają taką wizję wielu Polakom, że w tym kraju wcale nie jest tak źle. To, że ktoś coś mówi, że powinno być inaczej, to jest jakaś mniejszość, to jest grupa oszołomów. Ale ta rzeczywistość, która, tak jak pani powiedziała, młodzież zaczyna ją dostrzegać, bo nie ma pracy, bo perspektywa na własne mieszkanie coraz bardziej się oddala, na założenie rodziny. I widzą, że no nie jest to tak pięknie, jak jest pokazywane w mediach, w tych pięknych, kolorowych serialach, kiedy można robić wszystko, pieniądze nie wiadomo skąd się biorą. I myślę, że to obudzenie, ta szansa dla Polski już będzie niedługo się ziści, ponieważ no, jest to ostatni dzwonek. Dobrze, że mamy takie media, w którym dzisiaj jesteśmy, Radio Maryja i Telewizja Trwam, gdyż no, to jest ta nadzieja. No, to, że Telewizja Trwam tyle lat nie dostawała koncesji, no, jest też jakby symptomatyczne, że no, rządzący tym krajem obawiają się, żeby ta prawda, prawdziwa, czasem bolesna rzeczywistość nie dotarła do naszych obywateli, żeby nie docierała do ludzi, bo to, co widzimy, co się dzieje w naszym kraju, jakie są potężne afery, które rzeczywiście są zametane pod dywan, że przeciekają przez palce państwowe pieniądze, nasze pieniądze i gdzieś one idą na prywatne konta, tak naprawdę być nie może. I my obiecujemy jako Prawo i Sprawiedliwość, że nie będziemy się mścić, ale trzeba pewne rzeczy rozliczyć. Nie można być tak, że ludzie będą bezkarni i będą okradali naszą Polskę.
Radio Maryja, prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z Warszawy. Ja mam takie, znaczy słuchałam od wielu lat, no przynajmniej od ponad 10. W każdym bądź razie mam taką jedną uwagę. Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za ten program. Wiele razy próbowałam się dodzwonić, ale się nie udało. Dzisiaj się udało. Słucham wypowiedzi słuchaczy, którzy no, rzeczywiście no, mówią prawdę i tylko prawdę. Natomiast jest dla mnie strasznym, jak ludzie dzwonią i pouczają, co mają zrobić posłowie, senatorowie, siedząc sobie w domu przy telefonie. Na pewno nie w dobrych warunkach, ale to nie państwo macie cokolwiek robić, bo na 420 posłów i 100 senatorów, to ja już tam nie pamiętam, ile jest z partii PiSu. Natomiast to my powinniśmy się ruszyć. Mówi się o tym, że młodzież się budzi. No może się i budzi. No trochę widać tej młodzieży. Tylko ja się pytam, jak to jest, że ta młodzież się budzi w wieku tam już takim bardzo dojrzałym. A gdzie jest mama, gdzie jest tata, żeby to dziecko może trochę wcześniej obudzić? I w ogóle dlaczego pozwolili mu zasnąć? Ci rodzice przeżyli historię tego kraju, mojego kraju, Polski. I co? I nagle, jak im zapytali się, czy do Unii Europejskiej chcemy, wszyscy polecieli, żeby tylko z dowodem osobistym, albo z paszportem, przepraszam, żeby z paszportem nie jechać za granicę. A dzisiaj, proszę bardzo, wyjeżdżają sobie. I jacy są szczęśliwi? Mama z babcią, rodzice i mama z babcią też są szczęśliwi, że te dzieci niestety pracują dla innych. Tyle chciałam powiedzieć. I życzę PiS-owi, żeby wygrał. A jakbyśmy się tak jeszcze tych ludzi zapytali, na kogo głosowali, to by się okazało, że w tym kraju nikt nie głosował na Platformę, ani na SLD, ani na nikogo, tylko na PiS. A jak to się stało, że wygrali? Być może, że w części sfałszowane wybory, ale w dużej części ludzie głosowali na Platformę i teraz się tylko zwyczajnie wypierają. Nie daj, Panie Boże, żeby się powtórzyła trzecia kadencja, bo to wtedy rzeczywiście tylko woreczki, kosturek do ręki. Ja za granicę tego kraju nie wyjdę. To nawet nie ma żadnej mowy. Zostanę w tym kraju do końca. Dziękuję, przepraszam za może... taką wypowiedź. Szczęść Boże.
I należałoby jeszcze zapytać o tych, którzy oczywiście głosowali na PZL i na ruch pewnego pana z Biłgoraja. Prosimy, panowie senatorowie.
Jadąc tutaj do Torunia, słuchaliśmy radia i była informacja na temat świętowania niedzieli. I tak odniosę się właśnie na postaw nas Polaków. Księża zachęcają do świętowania niedzieli. Jest oczywistą rzeczą i taką ludzką, i taką humanitarną, aby szanować drugiego człowieka. I proszę zauważyć, szanowni radiosłuchacze, ile ludzi idzie w niedzielę po kościele, do sklepu, na zakupy. Czy musi iść? Nie musi iść. Mógłby zrobić sobie zakupy w tygodniu, w sobotę. Ja już nie mówię, że są czasami sytuacje nagłe, to dawniej się chodziło do sąsiadki pożyczyć sól albo chleba, jak brakło, bo się źle obliczyło i wszystko grało. Dzisiaj, kiedy mamy w jakiś sposób sklepy pełne, pełno towarów, my idziemy na przekór wszystkim, na przekór temu, co ksiądz mówi, co biskup mówi o świętowaniu, zachęca świętowania niedzieli. My idziemy i robimy co innego. I dobrze by było też, żebyśmy sobie na przekór nie robili, żebyśmy się zaczęli nawzajem szanować, żebyśmy wykazywali większe zrozumienie w stosunku do siebie. Wtedy myślę, że będzie również szansa na zmianę tego, co się w naszej ojczyźnie będzie działo.
I dopowiedzmy do tego jeszcze, że usłyszymy komentarz, że episkopat milczy, że głos episkopatu jest zbyt słaby w pewnych kwestiach. Jest jasny głos odnośnie życia, odnośnie wyborów, odnośnie zaangażowania politycznego, społecznego. Jest wyraźny głos odnośnie świętowania niedzieli, wielu, wielu tematów życia społecznego, życia nas, ludzi, gdzie episkopat, księża biskupi, kapłani mówią jasnym, czytelnym głosem, który jest niewystarczający. Dla człowieka jakiego? Tego, który nie chce zmiany. Tylko potrzebuje kolejnego argumentu, by w swojej postawie pozostać niezmiennym, zatwardziałym, mówiąc krótko.
Myślę, że ojciec się zgodzi z tym, co w tej chwili powiem, że zaobserwowałem takie pewne zjawisko, które miało miejsce w historii naszej ojczyzny, że kiedy naród był z hierarchizowanym kościołem, czyli z kapłanami, z biskupami, to wtedy ta pomyślność narodu była i w narodzie się działo dobrze. Kiedy te, można powiedzieć, ta korelacja, odchodzenie albo te luźne związki, można powiedzieć, ludzi wierzących z księżmi, z biskupami, były takie związki luźniejsze, to w kościele zaczynało się dziać, w Polsce zaczynało się dziać znacznie gorzej. Przykładem tego niech będzie rok 80, kiedy naród wyszedł obok, i z narodem stanęli kapłani, stanęli biskupi, stanął prymas Wyszyński wtedy, w sposób zdecydowany, jasny, czytelny, głosili prawdę, która jest ponadczasowa, która jest niezniszczalna, która jest wyznacznikiem wszelkich działań. I dzięki temu ten zryw narodowy się udał. W przeciwnym wypadku takiego zrywu narodowego by nie było. To działanie było poprzedzone przecież więzieniem, trudami, oszczerstwami rzucanymi potwarzami przeciwko prymasowi Wyszyńskiemu. To wszystko przetrwał i pokazał, że jest w stanie poświęcić dla narodu, i naród czuł, że ma pasterza przywódcę, i dlatego ta symbioza była bardzo mocna i to się udało, że ten system musiał wcześniej czy później runąć.
Kościół zawsze jest z narodem i mówi, że każdy naród ma prawo do rozwoju, nigdy kosztem drugiego narodu. Przypomniał te słowa Jan Paweł II i czy to będzie Kościół, który posługuje narodowi niemieckiemu, będzie zabiegał o to, by naród niemiecki był mocny, gdy to będzie Kościół, który posługuje narodowi polskiemu, będzie mówił i zachęcał do umocnienia narodu polskiego. Ale jeżeli dany naród nie słucha głosu Kościoła, no to wówczas jakiegoś głosu musi słuchać. A z reguły jest to, jak się u nas sprawdza, głos medialny. Głos, który brzmi echem właścicieli mediów, a właścicielami mediów nie są Polacy. Najczęściej nie są to nie tylko Polacy, ale też nie katolicy. A zatem chcą uczynić wszystko, żeby naród polski nie był mocny. Bo komu zależy na mocnej Polsce, na mocnym narodzie? Ani wschodowi, ani zachodowi. To chyba o tym zdążyliśmy się przekonać przez te ostatnie 25 lat.
W części tej telewizyjnej na początku przypominaliśmy słowa Jana Pawła II, który powiedział w polskim parlamencie, że demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub ukryty totalitaryzm. I dzisiaj, kiedy sprowadzamy demokrację do czystej arytmetyki, to mamy demokrację, która się posługuje często metodami totalitarnymi, narzucającymi swoją wolę, swoje oczekiwania narodowi w sposób zdecydowany.
Tak, jeszcze na zakończenie, już też prosząc o podsumowanie panów senatorów, też słowa podziękowania za przybycie do studia, też w imieniu własnym naszych słuchaczy oraz ojca dyrektora Radia Maryi, ojca Tadeusza Rydzyka. Ostatnio wróciłem do książki Orwella, Folwark zwierzęcy, w której usłyszałem znamienne słowa mówiące o liczbach, że na zebraniach nowo powstałej władzy, gdzie władze sprawowały świnie, które nauczyły się w końcu chodzić na dwóch nogach, a owce krzyczały, że na czterech dobrze, a na dwóch jeszcze lepiej. Tam padały cały czas liczby. Liczby, z których wynikało, że jest lepiej. Że jest lepiej, jest korzystnie, bo tak naprawdę nikt już nie pamiętał, czy za wcześniejszego właściciela było rzeczywiście gorzej, czy było lepiej. Coś z tą pamięcią naszą też, myślę, historyczną jest i że otwarcie granic i doświadczenie Zachodu, o którym dzisiaj mówimy, o tym porównaniu Polski z krajami europejskimi, nie uczy nas, że u nas też może być lepiej. I lepiej nie tylko w liczbach propagandowo podawanych i w tych PR-owskich uśmiechach, ale może być rzeczywiście lepiej obywatelowi to, o czym panowie mówili. Jakoś cennie to zauważyłem i godne jest to zapamiętania, że władza ma służyć nie bankom, nie grupom wpływu, tym, którzy chcą naród wyzyskiwać i chcą doprowadzić do wykluczenia poszczególnych osób w tym narodzie, czy wręcz grup, ale władza ma służyć obywatelowi. Dziękuję za przybycie. Proszę o podsumowanie i słowa pozdrowień.
Ojcze, tylko podpisać się po tym, co powiedział ojciec. Ja dzisiaj staram się troszkę pokazać, jak nasza polska służba zdrowia wypada na tle krajów Europy, czy też krajów OECD. I jeszcze pokażę taki na koniec ostatni ranking, który się pokazał pod koniec 2013 roku, przeprowadzony przez firmę szwedzką. Na 35 krajów europejskich Polska zajmuje zaszczytne 32 miejsce. Dodam, że przed nami jest Albania i Bułgaria. I we wszystkich tych statystykach, to są tylko liczby, ale niestety te liczby pokazują, że jakbyśmy nie zaklinali rzeczywistości, to nawet w tych liczbach nasza służba zdrowia niestety jest na szarym końcu pod każdym względem, czy to finansowym, czy to ludzkim, czy zdrowotnym, jeżeli chodzi o pacjentów. I na tym polu jest wiele do zrobienia. tylko też, no tak jak tutaj wynikało z tych rozmów, wiele rzeczy zależy bezpośrednio od nas. My czasem tego nie dostrzegamy. Ja jestem lekarzem i wiem, że ten zwykły uśmiech dla pacjenta, ta serdeczność, ta jego jakby uczestnictwo w jego cierpieniu, w jego chorobie nie wymaga żadnych pieniędzy. To tylko wymaga dobrego serca, otwartości i to można dać obojętnie od tego, w jakim systemie ta służba zdrowia działa. Dlatego sobie i Państwu życzę, żebyśmy zawsze w tych ciężkich momentach naszych czy naszych bliskich, jeżeli już musimy mieć kontakt ze służbą zdrowia, zawsze natrafiali na ludzi, którzy oprócz tego, że mają wiedzę fachową, także będą okazywali nam zrozumienie i dużo serca.
To pan senator Waldemar Kraska, pan senator Zdzisław Pupa.
Zauważam, że jest w Polsce jeszcze wiele sił w narodzie i jest wiele mnogoducha, tak Wyspiański swego czasu napisał piękne słowa. Natomiast trzeba tą nadzieją żyć, że te siły nasze intelektualne naszego narodu, ten potencjał, który drzemie w wielu Polakach, w wielu nauczycielach, wychowawcach, doprowadzi do takiej sytuacji, że ta świadomość nasza będzie ożywała, że będziemy podejmować decyzje roztropne, rozsądne, że damy radę, że Polska się obudzi, że Polska będzie Polską ojczyzną, z której Polacy nie będą musieli wyjeżdżać i opuszczać granic naszej ojczyzny.
Jeszcze raz gorąco dziękuję za przybycie do studia. Nasi goście, senator Waldemar Kraska, senator Zdzisław Pupa. Rozmowy niedokończone. Polska, Europa. Porównania standardów poziomu i ochrony życia. Na koniec monolog Wysockiego z nocy listopadowej w wykonaniu Janusza Zakrzyńskiego, świętej pamięci. Zginął w katastrofie smoleńskiej. I przesłanie pana Kogito w wykonaniu Jana Pietrzaka.
Hej, bracia, dzieci, żołnierze, zabroń, zabroń, zabroń! Niech każdy zagiwer bierze i ustawia się w szeregu w podwórze. Hej, bracia, oto budzą się burze! Zabroń, zabroń, zabroń! Przyszedł czas, gdy zrywamy obroże, co gardła i ręce porze i święci mnoże. Śmierć przywłaszczycielom, tyranom! Co nasze kalają trony, co brudem ołtarze ścielą. Bóg wziął nasze obrony, śle wolność ludom i stanom. Czas pomsty za bezprawie, czas pomsty, lećcie żurawie. Roznieście po polach skry z płonących chat. Za łzy, za urągania męce. Hej bracia, rycerze, dzieci, młodzieńcze, sprzęgajcie ręce. Oto godzina wybija gnana tęsknotą lat. Do broni! Jezus Maria, do broni za Polskę, za krew, za lata niewoli i nęc, za widma, upiory, jęc, co nasz obsiadły dom, niosąc srom. Niech krzyż upiory wyżenie, spełniajcie przeznaczenie, czas przyszedł, zwyciężym dziś. Hej dzieci, rycerskie łupy dla was! Czas iść, drogę zaścielą wam trupy, to wam ratować się stoni, wasz los od waszych dłoni, wam serca, mężowie, dzieła!
Dokąd poszli tamci, do ciemnego kresu, po złote runo nicości, twoją ostatnią nagrodę. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach, wśród odwróconych plecami i obalonych w proch. Ocalałeś nie po to, aby żyć, masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. bądź odważny. Gdy rozum zawodzi, bądź odważny. W ostatecznym rachunku jedynie to się liczy. A gniew twój bezsilny niech będzie jak morze, ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych. Niech nie opuszcza ciebie twoja siostra, pogarda dla szpiclów, katów, tchórzy. Oni wygrają, pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę, a kornik napisze twój uładzony życiorys. Przebaczaj, zaiste nie w twojej mocy przebaczać w imieniu tych, których zdradzono o świcie. Strzeż się jednak dumy niepotrzebnej. Oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz. Powtarzaj, zostałem powołany. Czy nie było lepszych? Oschłości serca, kochaj źródło zaranne, ptaka o nieznanym imieniu, dąb zimowy, splendor nieba. One nie potrzebują twego ciepłego oddechu, są po to, by ci mówić, że nikt ci nie przebaczy. Czuwaj, kiedy światło na górach daje znak, wstań i idź, dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę. Wstań!